partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Dzień dobry, cześć i czołem, to jest CoDrive numer 83 i Państwo już to wiedzą, kto jest dzisiaj z nami, ponieważ ujęcie jest prosto na niego, a nawet dwa ujęcia. Jest z nami dzisiaj Mikołaj Sokół, cześć Mikołaj, bardzo nam miło.
Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
Dziękujemy za przyjście.
Cała przyjemność po naszej stronie jest ze mną i z Mikołajem oczywiście Cezary Gutowski, druga część tego podcastu.
Dzień dobry. Też dziękuję za zaproszenie, dzień dobry.
No, wahałem się, czy tylko z Mikim nie zrobić, ale uznałem, że dobra. W ogóle na samym początku mojego pojawienia się w CoDrive'ie ktoś usilnie próbował sugerować, że jesteśmy braćmi. Nie wiem gdzie, ale czy jest tu coś? Powiedzcie w komentarzach.
Z profilu nie, z profilu to jest inny kandydat, jak wiadomo. Także nie. Ale dziękujemy.
Ostatni raz dementujemy. Dzisiaj porozmawiamy sobie oczywiście o naszym gościu i opowie, co tam u niego i jak zainteresował się dziennikarstwem. Także już teraz możesz się zestresować i pytać.
Zastanowić.
Notatki wyjąć.
Tak jest. Będziemy sobie rozmawiać o dacie, która była wczoraj, bo nagrywamy to w poniedziałek. Będziemy rozmawiać o Grand Prix Kanady. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w Formule 1 i czy te skrzydła, co miały zrobić takie wielkie zmiany, to czy to jednak nie była burza w szklance wody. Nie, na odwrót. Z dużej burzy mały deszcz. O.
Z dużej chmury mały deszcz.
Z dużej krowy dużo mleka. Nie, z mojej krowy dużo mleka.
To jest podcast o Formule 1, nie o przysłowiach polskich na szczęście, bo byłby beznadziejny. Ale Mikołaj, zaczniemy sobie od propsów i disów. Oglądasz ostatni wyścig?
Tak.
Dobrze. Propsy i disy można dawać zespołom, można dawać kierowcom. Ja zacznę. Ostatnio wycwaniłem się i mam taki system, że jak przychodzi gość, to ja zaczynam, że niby chcę wytłumaczyć, a tak naprawdę daję najbardziej oczywiste, żeby mieć to z głowy.
No tak, jak w tym systemie, bo jak gość przychodzi drugi raz czy trzeci, to już się wydaje podejrzane.
Masz rację. Dobra, to dzisiaj zacznie Cezary. Props i dis.
No dobra.
Nie przygotowałem.
Props i dis, dobra. Dużo jest tych, ale bardzo mi się rzadko zdarza, że jest okazja, żeby dać propsa Hockenbergowi, którego jestem wielkim fanem, jak wszyscy wiedzą, ale trzeba powiedzieć, że jak to było, że dwa razy na dobre zepsuty zegarek tą samą godzinę. Chodzi o analogowe. Nie wiem, czy jeszcze ktoś kojarzy, jak to działa. Nie no, żartuję. Nico Hülkenberg, jak jest, każdy widzi. Statystyki dobrze znamy. Nie będę powtarzał, który to już wyścig bez podium. Jednakowoż nie bez powodu jest z Formuły 1. Ma jakieś swoje zalety. Jest to bardzo duża prędkość kierowcy generalnie, jak nic nie strzani. No i generalnie, jak nic nie strzani, to też skuteczność niemała. I no, raz, że zdobył dość duże punkty, więcej zdaje się niż obaj kierowcy drugiego samochodu Red Bulla przez cały sezon. Co więcej, po wyścigu zupełnie szczerze przyznam, że no, gdyby nie ten safety car na koniec, to byłby ósmy, a nie piąty i po prostu bardzo mi się to spodobało, więc cieszę się, że mogę Hulkowi dać propsa.
Ale wiesz, myślę, że ósme miejsce dla niego, dla tego samochodu, tego zespołu, to też byłby spoko rezultat, jeszcze biorąc pod uwagę pozycję startową i to, jak rozegrał start i to, jak później zachował się też zespół, o tym też musimy wspomnieć. Myślę, że tutaj Jonathan Whitley, osoba z Red Bulla niegdyś, pokazuje, że sterując z ławki, z garażu też można coś fajnego zdecydować i postanowić, bo tam nie było wahania, szamotaniny, czy może zyskał pozycję poza torem, czy może trzeba kogoś przepuścić, oddać. Nie, na twardo postanowili, że jest ok, jesteśmy czyści, jedziemy, z tego żadnej kary nie będzie. No a w Red Bullu, gdzie Whitleya już nie ma, troszkę się w tym wszystkim pogubili, ale myślę, że do tego jeszcze będziemy mieli okazję nawiązać później.
No to ciekawy kontrast w ogóle, bo faktycznie, nie? W sensie, że oni tam na pewniaka po tym pierwszym zakręcie tam wszystko dobrze i wszystko było dobrze, a potem Red Bull każe Verstappenowi dawać pozycję, która do niego należy. Nie myślałem o tej perspektywie.
Mi się podobała mała nadzieja na X-ie dawniej Twitter, to znaczy było konto, które liczyło, że jeżeli Oscar Piastri i Lando Norris zostaną zdyskwalifikowani, to wtedy Hulk dostanie pierwsze podium i oczekiwali na decyzję sędziów. Tam nie było podstaw, była tylko nadzieja.
No tak, bardzo chyba niszowe obszary internetu, ale no zawsze można mieć nadzieję. A jeżeli mówimy o pochwałach, o plusach za ten wyścig, no to tutaj wymieniłeś jedno nazwisko Oscara Piastriego. Myślę, że to jest kolejny weekend w tym sezonie, gdzie pokazał, że nie daje sobie w kaszę dmuchać. Po Monaco, gdzie Norris, jakieś takie przebudzenie mocy nastąpiło i w trudnym dla niego momencie postawił pieczątkę, pokazał, że jednak jeszcze nie wszystko jest stracone w tym sezonie, to Oscar potrafił tu się odgryźć, pozbierać, poskładać i pojechać naprawdę super wyścig.
Mi się wydaje, że Monaco to była kwestia tego trochę, że Po prostu tor jest na tyle wymaga doświadczenia, że jak walczysz o te niuanse, wiesz, o te setne części sekundy, to Piastri mu jeszcze tego trochę brakowało. A Norris po prostu wykorzystał to, że ma większe doświadczenie. To był jeden z tych obszarów, w których może jeszcze.
I że akurat tym razem mu się to udało poskładać, bo to są
Tak.
tory, gdzie musisz to poskładać, a jednak w decydujących momentach robi czasami no, bezsensowne rzeczy, chcąc te ostatnie setne, tysięczne części sekundy wyszarpać.
No i Piastri był. Czy to jest twój props?
No, zaczniemy od czegoś prostego.
Dobra, dobra. To w takim
Znaczy,
razie.
Hulk też miał być, ale no ten.
Obrażone. No dobra, to Max, twój
To
props.
tak, to mój props dla Isaaca Hadżara, którego robię się wielkim fanem. Nie miałem takiego kierunku. Znaczy, kibicuję Verstappenowi, kibicuję Norrisowi, Piastriemu, ale Isaac Hadżar, którego no, był wielką niewiadomą i był wręcz skazywany na pożarcie na początku sezonu, wydaje mi się, i mało osób w niego wierzyło, i wiecie, te nerwy, i ten pierwszy wyścig, i ten płacz, i te cierpkie słowa Helmuta Marko. Bywały lepsze starty, no ale moim zdaniem teraz ze wszystkich debiutantów radzi sobie po prostu najlepiej i kolejny bardzo dobry wyścig i kolejne punkty.
No, duży plus w jego przypadku, że nie trafił do Red Bulla, do głównego zespołu jeszcze i tam, czy pomaga wciąż jeszcze błyszczeć, ale tak, no, to jest kierowca, który tak troszeczkę pod radarem wchodził do F1, w sensie niewielu na niego chyba stawiało realnie, patrząc na ten panteon debiutantów, który mamy w tym sezonie. Facet, który generalnie w życiu nic nie wygrał, jeśli chodzi o serie juniorskie, i o tym też musimy pamiętać, że to nie zawsze jest jakiś super barometr, ale jeżeli ktoś idzie burzą, tak jak, nie wiem, Piastri, czy wcześniej Leclerc, czy Russell,
Hulkenberg.
no tak, a jeden GP nawet też wygrał, mało osiągnięcie, rzadkie osiągnięcie w karierze wielu kierowców. No tak, są wyjątki, które potwierdzają regułę, prawda? No ale generalnie, jeżeli ktoś idzie jak burza, no to coś w tym musi być i coś w tym powinno być. Zresztą myślę, że gdyby Hulkowi trochę inaczej się ta kariera poskładała i jeździłby w lepszych zespołach, to nawet z tym jego szczęściem coś by był w stanie wyjeździć. Znamy takie przypadki kierowców, którzy dostali odpowiedni samochód w odpowiednim momencie i potrafili całkiem sporo z niego wyjeździć. Akurat to jest kierowca, który myślę, takiej szansy by nie zmarnował. Natomiast Isaac był takim kierowcą troszkę narwanym, o dużym refleksie, to wiemy, jak w Monako
Tak,
w zeszłym
no
roku
właśnie.
to zrobił, ale
Highlight
tak,
życia.
generalnie sporo. Bardziej był głośniejszy przez radio niż przez jakieś tam zwycięstwa i sukcesy, a tutaj się okazało, że no być może jest to też efektem dość może łagodnego wprowadzenia samochodu, którym jest w stanie zabłysnąć. To nie jest taka ostra na żyletki fura, którą trzeba jechać na absolutnie na granicy i to też daje taką pewną pewność siebie, żeby się wjeździć. No ale wciąż te jego wyniki, pomijając oczywiście to, o czym wspomniałeś, czyli nieszczęsny debiut w Australii, rzeczywiście są na bardzo fajnym poziomie. I oby tak dalej, oby go nie ściągnęli
Tak,
do
spieszmy się kochać
Tsunoda.
kierowców Vicarbu, tak szybko odchodzą do Red Bulla po prostu.
Wydaje mi się też, że jest coś takiego, że był taki ogromny ciężar oczekiwania, że ciężar. Myślę, że ciężar też, że po prostu ogromna koncentracja na Antonellim. To Antonelli miał być tym nowym Verstappenem i jakby póki co, poza Miami, który był naprawdę kwalifikacje doskonałe, wyścigi mocno przeciętne, no to jednak nie spełnia tej obietnicy i to jakby otwiera pole na to, żeby Hadżar był na świeczniku, tak, jako debiutant.
No tak, a przy okazji Kimi też buduje pozycję George'a w zespole jako takiego
Tak,
lidera,
tak,
gdzie
tak,
też były
zgadza się.
pewne
Może się
wątpliwości, jak to
umówili.
się poukłada. No, dla George'a dobrze, dla Kimiego raczej gorzej. Myślę, że też ta Imola pokazała, że jednak potrafi po prostu pękać pod presją, którą sam na siebie niepotrzebnie nakłada. I ten też Wolf później mówił tak troszeczkę oczywiście, tłumacząc całą sytuację, że tu za dużo, za wcześnie, za bardzo się w tym wszystkim pogubił. Ale mając, myślę, geny i umysł Verstappena, o którym wspomniałeś, to takiego problemu by tam nie było.
Z tym George'em to w ogóle fajna sprawa, że tak wejdę w topa, bo były ostatnie wypowiedzi. Ja w ogóle, bo George jest bardzo inteligentny i bardzo lubię jego wypowiedzi. Jest to takim no, trochę playboyem, powiedzmy, czy no, coś w tym stylu, ale no, jest bardzo mądry i naprawdę bardzo dobrze rozumie wyścigi. I mówił ostatnio po raz kolejny, że on to nie bierze tego jako jakieś obrazy, że to może rozważyć i zatrudnić Maxa Verstappena, że sam na jego miejscu by zatrudnił Maxa Verstappena. Obok siebie, no bo przecież wiadomo, że nie ma Antonellego, więc to też narracja się trochę przesunęła, bo wcześniej nic nie wspominał na czyje miejsce, a teraz właśnie ostatnio już powiedział, że no on i Max, to no i wszystko.
Nabiera pewności siebie, ale myślę, że weryfikacja tutaj mogła być dość ostra, bo no do Maxa myślę, jeszcze przejdziemy dzisiaj.
Tak, jeszcze, ale tak, to jest weryfikacja, którą sam chciałbym zobaczyć. No to Disy, czarku.
Na Disy mam problem, bo jest dużo, dużo kandydatów. Cunoda, jak zwykle mój drużyny, ale nie wiem, czy trzeci raz z rzędu, albo czwarty mu dawać, czy na...
Został.
Dobra, zostawię. Lance Stroll mi się podobał, można się do Maxa Verstappena, ale myślę, że to będzie osobne.
Hej, no ale kolego, nie
Ale...
wymieniaj tu wszystkich, bo
Masz rację, to jest nie fair, okej.
będziemy potem,
Nie chcę nic
że
sugerować,
kopujemy.
wybieram Albona. Albona, który ostatecznie mnie rozczarował, dlatego, że Jest z nami taki kierowca dwojga twarzy, czy z jednej strony daje często nadzieję, bo potrafi jeździć bardzo błyskotliwie, bardzo szybko, bardzo skutecznie, ale z drugiej strony no, zawsze jest tam jakiś znak zapytania typu, nie wiem, rozwalenie samochodu w zeszłym z roku w Australii, czy kilka innych przypadków, czy właśnie takie incydenty, jakie miał tutaj. Mi chodzi konkretnie o walkę z Lawsonem, kiedy za pierwszym razem udawał, że Lawson go wypchnął z toru, a pusty sobie skrócił i ten dostał za to karę, a potem przywalił Lawsonowi w tył, kiedy był wyprzedzany z zewnętrznej, czyli dwa takie zagrania. Jedno takie pseudo-cwaniackie, które nie wyszło, bo kara była, a drugie no, półamatorskie, bo po prostu się nie skamował, kiedy no, trzeba było uznać, że jednak ta pozycja jest już rywala. Więc ostatecznie, jako że zawiódł moje nadzieje, bo przez chwilę zacząłem się naprawdę już tutaj no, jarać, że tak, że idzie ku górze, to dostaje tego samego.
No i to jest ciekawy punkt odniesienia, że patrzysz na nadzieję, na jakiś tam potencjał, patrzysz na rzeczywistość i to weryfikujesz. No, Aleks rzeczywiście jest kierowcą, który potrafi w miarę solidnie jeździć. Też mam wrażenie, że w tym sezonie troszkę tak okrzep stał się bardziej agresywny. To widać po jego też komunikacji, po tym jak
tak,
się zachowuje.
Tak, zdecydowanie, ojejku. No.
Po prostu po drugiej stronie garażu już nie ma, z całym szacunkiem, za przeproszeniem, Sargenta czy Latifiego, tylko kierowcę, który potrafi jednak jeździć, jest też bardzo łebskim facetem i też wiele rzeczy za kulisą potrafi zdziałać. I albo tak. Póki może wykorzystuje tę szansę, że Carlos jeszcze tam się w tym wszystkim nie odnajduje i stara się to robić, ale rzeczywiście są takie wyścigi, gdzie trzeba szarpać się na krawędzi. Tam była taka ciekawa grupka, Lawson, Albon, Berman, też tam sporo wirów leciało dookoła i w tym wyścigu dzięki nim też sporo się działo i też pokazali, że można powalczyć w różny sposób na tym torze, wskazywanym czasami na niedzielne procesje. Ja chyba pójdę na łatwiznę w takim razie, już przechodząc do tematu, czyli Yuki. No nie jest tak, że tu miałem jakieś super duże nadzieje, tak zestawiając nadzieję z rzeczywistością, ale jednak ostatni czas w kwalifikacjach z tymi tam dyżurnymi 7-8-10 straty na torze, który każdy kierowca zna jak własną rękę na tak. pamięć tak naprawdę. Tor, na którym z reguły powinno być tak, że jednak samochody ustawiają się rzędami, bo jednak potencjał auta tutaj jest najważniejszy i mamy taki rozdźwięk pomiędzy, no okej, Maxem, wiadomo, ale kierowcą, który po dwóch weekendach dostał szansę, bo ten poprzedni się nie sprawdzał. No to jednak jest to spory dysonans. Widziałem już jakieś statystyki, że gdyby nie ten czas Tsunody w Q1, mielibyśmy najbardziej wyrównaną sesję kwalifikacyjną w ogóle ever, jeżeli chodzi o bieżącą epokę przynajmniej, więc no to jednak chyba wiele mówi na ten temat. No w wyścigu tam się jakoś chyba w miarę pozbierał, ale też nie było jakiegoś super szału, nikogo tam nie wyprzedzał. A wiecie, kto ma najwięcej wyprzedzeń w tym sezonie? Długi czas to był Antonelli, ale te dwa weekendy to położyły. Teraz Carlos Sainz.
No proszę.
Co, i zawsze to potwierdzam, mówię, że to jest potwierdzeniem słabszych kwalifikacji niż tempa wyścigowego, bo łatwiej się wyprzedza, kiedy musisz
no tak.
nadrabiać. Tak.
Często jest tak, że ta jakby duża liczba wyprzedzeń nie do końca pokazuje kierowcę, który jest najlepszy, tylko tego, który startuje często poniżej możliwości samochodu.
Dokładnie.
To z Albonem jest... tak było w Red Bullu, nie? Że się przebijał 10 wyprzedzeń, tylko że startował 20, więc...
No tak. A Yuki tam 13 chyba był w wyścigu, tak, no ale... Paru nie dojechało.
To ja tylko na obronę Tsunody powiem, że no w Q1 pierwsza dwudziestka zmieściła się w 834 cięższych sekundy, więc to nie jest może, ktoś musi być ostatni, to był Yuki, natomiast trzeba też dodać, że faktycznie, tak jak mówisz, na torze, który wszyscy dobrze znają, było tak ciasno, że być może na innych by przeszedł do tego Q2
tak,
z taką stratą.
60 do Maxa, z tym, że Max miał jeden przejazd, a Yuki oczywiście drugi też, żeby tak, powalczyć. Drugi komplet, no, wiesz, zawsze można mówić, że ciśnienia, tłok na torze i tak dalej,
tak,
no,
tak.
Ile można. No pocieszenie można dodać, że chyba niewielu tutaj by zrobiło lepszą robotę z tych dostępnych, bo Perez, jak rozumiem, jest chwilowo niedostępny, więc nie
zbędę. Chociaż już jest rozważany do powrotu w Cadillacu, więc zaraz będziemy go widać.
Nie, tylko w Cadillacu, się nie zdziwię, jak Verstappen dostanie, o czym pewnie jeszcze pogadamy, jak dostanie bana. A moim zdaniem dostał gorszą karę niż dyskwalifikacja, która mu się należała, ale o tym za chwilę. To wtedy ktoś będzie musiał jakby go zastąpić, nie, w tym Red Bullu. I Rosberg powiedział ostatnio, że ten, że na miejscu Hadżara by powiedział zawsze zdecydowane nie.
Broni się rękami i nogami.
Tak.
To jest niby jeden start, ale zawsze możesz już sobie troszkę podkopać reputację.
Tak, rzemki się znalazły, ale niesmak pozostał, jak to było w stylu dowcipie.
Tak, ale trzymam tak tę myśl cały czas, bo wspomniałeś o... za przeproszeniem Sergeancie i Latifi. Mi ktoś podczas Imoli pisał, że gdzie są Sergeant i Latifi, kiedy ich najbardziej potrzebujemy, żeby się rozbili i coś się zaczęło dziać na końcu wyścigu. To ode mnie szybki diss, bo to się rzadko zdarza, żeby obaj kierowcy Red Bulla dostali. Więc Max Verstappen za swój manewr na George'u, który pewnie nie będziemy mieli dzisiaj o tym czasu, żeby wszystkim porozmawiać, więc najwyżej zapytam was na poza anteniu. Ale no, było to wbrew przepisom i sam to przyznał i zagrzał się, chociaż jest we mnie taka cicha myśl, a co gdyby im po prostu pozwolić się ścigać? Na zasadzie, no, wcisnę się. Oczywiście nie wiem, kto by to musiał sponsorować, jakiś kraj arabski, żeby mogli odbudowywać te bolidy, co wyścig. Ale Max Verstappen za to dostaje mojego disa. I przechodzimy sobie płynnie, czy kara dla Maxa była adekwatna. Przeczytam wam tłumaczenie Verstappena. Myślę, że największym problemem jest to, że standardy wyścigowe, co jest dozwolone, a co nie, nie są zbyt naturalne, co jest dość frustrujące. I oczywiście czasami działa to na twoją korzyść, a czasami przeciwko tobie. Dzisiaj zadziałało to przeciwko mnie. Oczywiście Max nie mówił tego takim tonem, tylko takim swoim passive-aggressive klasycznym. Jak w ogóle się robi wywiady z Verstappenem? Masz takie poczucie, że jest taki trochę właśnie na odszczekanie, czy...?
Nie, wiesz co, bardzo, bardzo konkretnie. Mam takie wrażenie, przynajmniej ja mam takie doświadczenia i akurat Max jest człowiekiem, który chyba równo podchodzi do wszystkich, bo są tacy, tak, u których to jakby bardzo, jakby wiele zależy, kto rozmawia i na przykład Lando Norris jest takim,
tak, no,
kierowcą. Czasami
media brytyjskie.
Z kolegą z Holandii, na jednej pozycji z jednym mikrofonem, jedną kamerą przychodził Lando, kolega z Holandii zaczynał, Lando go zbywał po prostu półsłówkami, aż mu się jakby szkoda robiło kolegi. Później jedno, dwa pytania ode mnie nawet dość podobne i już jakby zupełnie inaczej to wyglądało, więc...
Jeszcze ja takiego z Wielkiej Brytanii, jak przychodzą dziennikarze, to w ogóle się
do otwiera protestka dusza.
No tak, ty masz jeszcze perspektywę tą jakby dziennikarzy przy stoliku, tych piszących, więc to pewnie też jeszcze zupełnie inaczej wygląda. U Maxa jest jakby wszystko, zawsze wiesz, na co możesz liczyć, tak?
Wszystkich nie lubi tak samo.
Nieprawda.
Nie, żartuję.
Po prostu jest konkretny, on tam jest, nie jest po to, żeby sobie tam gadać i opowiadać jakieś historie, dostaje konkretne pytanie, udziela konkretnej odpowiedzi, jak pracował opony, co się działo, jak ocenia jakiś tam ruch, manewr i tak dalej, wszystko jest naprawdę bardzo na kulturalnym i na bardzo wysokim poziomie. No ale po takim incydencie jak ten, naprawdę przenosi realia gry wyścigowej, bo w grach jak w symulatorach też robił takie numery i o tym wiemy. Nie jest to może taka głupota na skalę, nie wiem, Dana Tiktuma był kiedyś taki kierowca też pod skrzydeł Red Bulla, który w brytyjskim wyścigu w Wielkiej Brytanii podczas neutralizacji poczekał specjalnie na innego kierowcę, z którym miał jakiś problem, celowo nie go wjechał. Dostał za to jakiś tam totalny zakaz absolutnie wszystkiego na jakiś czas, ale później jakoś wrócił i dalej jeździł. I w takim przypadku jak Maxa, nie wiem, jakie on ma standardy wyścigowe wpojone, ale takich rzeczy jak celowe wjechanie w kogoś po prostu się nie robi. Z całym szacunkiem dla jego umiejętności, talentu i wszystkiego innego, bo jest to obecnie chyba najlepszy, najbardziej kompletny i najbardziej skuteczny kierowca w stawce, ale no, takie rzeczy nie przystoją.
No ale przecież chodzi o niesprecyzowane przepisy.
No, nie wiem.
Co do wyprzedzania? Nie Max czytał.
Co do wyprzedzania, no też są dość jakby precyzyjne, to, że nie są jakby jawne w 100%, to nie znaczy, że kierowcy nie wiedzą, na czym to wszystko polega. Akurat Max jest kierowcą, który potrafi też to świetnie wykorzystywać, bo wie, gdzie musi się znaleźć, znaczy szara strefa, no po prostu w dynamicznych warunkach na torze wie, co ma zrobić, gdzie ma wstawić koło, żeby jego racja była na wierzchu. Oczywiście nie zawsze to wychodzi. Ale czasami potrafi w ten sposób stworzyć sytuację, jak w zeszłym roku z Norrisem, że po prostu powstrzyma przeciwnika, nie pozwoli mu wygrać wyścigu, nie pozwoli mu zdobyć punktów, sam za to dostanie jakąś tam karę, będzie cofnięty czy coś, ale koniec końców będzie jego na wierzchu. Także jest tym wszystkim ogromny wyścigowy spryt i ogarnięcie w temacie, natomiast no, są takie momenty absolutnie do niego niepasujące, takiej złości, wściekłości, która po prostu mu nie jest potrzebna. Jakby nie ten incydent, podejrzewam, że byś go miał w pierwszej trójce plusów w tym wyścigu, bo super walka, próby strategiczne, na koniec oczywiście opon nie było przez to, że była ta agresywna strategia całego zespołu, on też się świetnie wykorzystywał, jadąc jak za tych starych czasów, kiedy było tankowanie, była zmiana, pan trzeba było przycisnąć na jednym przejeździe, jechać o okrążenie kwalifikacyjne, bo nie musiałeś szanować opon i on był w stanie to zrobić, ale jeden szalony moment to wszystko percepcyjnie przekreśli, chociaż wciąż w tych plusach, minusach, no gdzieś to tam się w miarę równoważy po tym wyścigu.
Znaczy, ja uważam po pierwsze, że Max powinien dostać dyskwalifikację, ale dostał gorszą karę. Znaczy dyskwalifikację, żeby po prostu, żeby pokazać, że takich rzeczy się nie robi, więc nie chcę jakby bronić tego, co zrobił. Natomiast generalnie myślę, że trzeba dojść do tego, po pierwsze, czynnik taki emocjonalny, nie? Czyli w sensie, że w moment, kiedy stawia cię w ostatnim zakręcie, tak jak zaczynasz okrążenie w Barcelonie, to nie jest jakby dobry moment na uspokojenie, tylko raczej jest to ta chwila, kiedy dostajesz jakiś ogromny strzał adrenaliny i on już masz go w żyłach. Potem była sytuacja z Leclerkiem, w której nie jestem w stanie zobaczyć żadnej winy Leclerka. Znaczy dla mnie, jak ja obserwuję wyścigi, kierowca, który jedzie z przodu choćby trochę, jesteście na prostej i po lewej jest jeszcze kawał toru, a było go znacznie więcej niż widać z kamery Verstappena, bo ta kamera przekłamuje. Tam była po prostu połowa toru, no to ten kierowca ma prawo podyktować linię jazdy, jak na moje spojrzenie, szczególnie jeżeli chcesz go zepchnąć na brudną stronę toru.
Tak, to jest miejsce dla tego wymaga. Etykieta wyścigowa właśnie też ciekawa rzecz, nie ujęta przepisami, ale też warto o tym pamiętać. To nie była Turcja 20 i Red Bulle, tak?
Tak. Verstappen jeździ dokładnie tak samo, więc jakby te jego pretensje do Leclerca były totalnie z czapy. Natomiast potem, jak dostał strzał od Russella i jeszcze dostał na koniec polecenie od zespołu, żeby puścić Russella, no to w tym momencie przypuszczam, że ten bezpiecznik miał prawo się przepalić. Natomiast druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest to, że to nie jest tak, że znowu on to zrobił względnie sprytnie. Znaczy każdy, kto to oglądał, o szczególnie kierowca, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że zrobił to specjalnie. Natomiast ostatecznie, technicznie patrząc, to nie Verstappen skręcił w Russella, tylko Russell skręcił Verstappena.
No tak, ale Verstappen tam był i postawił się w tej sytuacji. No wiecie, no każdy geniusz ma jakiś taki dziwny, tak, dokładnie, w sobie. Nawet nie epizod, tylko po prostu coś ma w sobie. No, jeżeli sobie przypomnicie, nie wiem, Senę Schumachera, no tego Schumachera, bo kilku ich było w sumie, zresztą Senna też nie jeden, ale jakby mówimy o tych geniuszach, no to mieli też różne przeżycia i epizody na swoim koncie. Oczywiście nie porównuję kierowców, tak, nie zostawiam tych różnych epok ze sobą, natomiast no, Maxowi też takie rzeczy się zdarzają, które są też po prostu niepotrzebne, są taką może troszkę to łagodną swoją jak dzieci nadą. Podobnie jak czasami komentarze jego adwersarza w tej sytuacji, czyli George'a, który też tutaj mówi, że to jakiś przykład dla dzieci i tak dalej. No okej, no jest to przykład, tak, ale od najmłodszych lat dzieciaki jeżdżą z kartingu, robią naprawdę też różne rzeczy na torze i też im trzeba rzeczy wytłumaczyć.
Z tego się bardziej
pokazać,
wyrasta niż się
dokładnie, niż jesteś w stanie coś przejąć albo coś w tym stylu. Podobnie jak komentarze George'a po słynnej już Australii i karze dla Alonso, które dla mnie było absolutnie niezrozumiałe, dlaczego Alonso ma dostać karę za to, że George się przestraszył, tak. No. Też dziwne. Myślę, że parę takich wątków, gdzie kara była nieadekwatna, też znajdziemy. Mówisz teraz, że czarna flaga, bo się mu należała dyskwalifikacja, tak, tak. I też może tu uściślimy kara bardziej dotkliwa, dlatego że jest na progu zawieszenia tak naprawdę o jeden punkt od odpoczynku.
No to obecnie jest bardziej dotkliwa.
No właśnie tak, dlatego
tak się stracił jeden punkt. Tak,
tak, tak, tak. Tu tłumaczymy, objaśniamy. Tak, tak, tak. No, ma 11 punktów karnych, do końca czerwca zdaje się 2. Ale nawet jak się te dwa odpiszą, później za takie ktoś 3 punkty.
To wystarczy,
tak?
Jedna taka akcja. I...
Dokładnie. A zestawienie samych kar. Zobaczcie, co dostał George za ścięcie szykany w Monako, tak? Przejazd przez aleję, czyli równorzędnie 20 sekund.
Od razu ci powiem, mi się ten manewr bardzo podobał.
Podobał ci się? Bardzo. Też taka frustracja, złość i tak dalej.
No i to, że wiesz, on szukał systemu. W sensie tak na weszczele. Wzbudził tym moją sympatię.
Dobra, jest taki test właśnie na takie sytuacje sporne. Kiedyś go tam sobie opracowałem. Podstawiasz sobie jednego kierowcę wybranego przez ciebie na jedno i na drugie, w jeden i w drugi fotel w danej sytuacji wyścigowej. Na przykład, nie wiem, o, Roberta sobie podstawmy. W miejsce Russella, super sprytnie, szapoba, wielki mózg wyścigowy. W miejsce Albon, to wyprzedzany czy Sainz, bo już nie,
Albon.
W miejsce Albona, który robił strategię dla zespołu, ktoś go wyprzedza, no nie, no to skandal, bo tu pracujemy dla zespołu i tak dalej, jak tak można. Więc wiesz, szklankę do połowy pusta, albo do połowy...
Spróbuj
do połowy,
ze Strollem.
No wiesz, Stroll tak, no zespołowo też czasami potrafi pojechać.
Tak.
A nie uderza was to, że są różne pogłoski, tak, wokół tego, co się stało bądź nie stało w sobotę w garażu Astona? To jest akurat kierowca, w przypadku którego różne pogłoski...
Przypomnijmy, bo może ktoś nie wie, wierzyć. Co się stało.
No tak, Lance się wycofał z powodów medycznych po kwalifikacjach w Hiszpanii. Odnowiła się kontuzja nadgarstka sprzed półtora roku, tak? 2023. Natomiast różne pogłoski padokowe, którym oczywiście nie wierzymy, nie dajemy wiary, mówiły, że wpadł w wściekłość po tychże kwalifikacjach, uderzył być może dłonią w coś w garażu i stąd ta kontuzja się odnowiła. I no, to jest typ kierowcy, człowieka, w przypadku którego takie pogłoski, no, w jakiś tam sposób, nie odsuwam ich od razu na bok, tak, że to jest jakaś kompletna bzdura, tylko...
Lance? Niemożliwe. On by tak w życiu nie zrobił. Widziałem Lance'a kiedyś.
Tak?
Ponoć jeszcze rzucił kaskiem i rozwalił ten kask, ale ostatnio jego mechanik powiedział, że to bzdura, że wyzywał ludzi.
No tak, no były te sceny nawet na kamerach, tak jak popchnął swojego fizjo i później sobie wyjaśnił, że...
przypadek, stracił równowagę.
Takie tak, mamy ten...
Leciał rękami po prostu.
Czy coś takiego? To było...
Tak, tak, pamiętam, to było.
No to straszne, jak od Maxa do Lansa przeszliśmy, tak pyk, szybko.
No, geniusze, tak, na jednej pozycji. Co mi tu podpatrujesz? Bo swoje imię zobaczyłeś, więc...
Ja nie, w lustro patrzę.
Mikołaj, tu jest napisane Miki, bo wiesz, tak się spoufalam, bo mój brat jest Mikołaj i tak mówię do niego Miki.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Bo brat Maxa jest fanem Formuły 1.
Tak, lecz nie dziennikarzem.
Przeciwnie do Maxa.
Tak, ja to boczarka lubię. Jak to było, że się w ogóle zainteresowałeś Formułą 1?
To jest straszna prehistoria. Wiesz?
Tym bardziej, bo to wiesz, to... w inną niszę wchodzimy, nie tylko sportową, ale historyczną też.
To jeszcze nie było wtedy Mistrzostw Świata. No, to by był rok 36, znam tę historię.
Wtedy był Mistrzostwo Europy przed wojną i tam Mercedes Auto Union się ścigały bardzo dawno.
Złote czasy.
Kiedyś
tak,
to były
no nie, nie, nie. To ze względów rocznikowych to musiało być później. Przeczytałem książkę o Formule 1. Może to się wydawać troszkę jakby absurdalne, bo to były druga połowa lat 80., a konkretnie początek tej drugiej połowy albo połowa tej drugiej połowy, no 87-8 rok mniej więcej, coś w tym temacie. Książkę napisała taka dziennikarka Polka, która wyszła za mąż za Brazylijczyka węgierskiego pochodzenia, stąd miała nazwisko Lędzie, czyli po węgiersku Polak, już zabawnie w sumie wyszło. No i z tym mężem jeździła na wyścigi w latach 70., 80. F1, pisała korespondencję do polskiej prasy, do Motoru między innymi, gdzie też później miałem przyjemność i zaszczyt pracować przez wiele lat. I to były takie barwne opowieści, które w czasach końca komuny dla chłopaka z podstawówki, pierwszy klas podstawki, no były czymś jakimś kompletnie absurdalnym. Tu jakieś gwiazdy kierownicy, jakieś ściganie, wypadki, Lauda, tragedie. James no dokładnie, Lauda, Hunt, Fittipaldi, matka Fittipaldiego, która była Polką i pani Ina z nią zrobiła wywiad, bo była ta więź polska, no mnóstwo takich zakulisowych historii, na które teraz się tak patrzę troszkę z przymrużeniem oka, bo wiem, że to było troszkę tak no, barwione, koloryzowane, tak wiadomo, żeby więcej tych ciekawostek sprzedać, no ale ja akurat dałem się złapać, także tak to się zaczęło. Były wtedy wyścigi też w telewizji polskiej, takie dość mocno okrojone. Wtedy mieliśmy w ogóle czarno-białe jeszcze telewizor, więc to tak troszkę śmiesznie wyglądało. Kiedy właśnie w artykułach pani nie czytałem o tych kolorach, tak, że ten Benetton to ma różne kolory na przykład, jest różnokolorowy, Lotus akurat jest żółty, chociaż
no tak, czarny.
Troszkę tak.
Wszystkie takie same.
I te wyścigi były też tak cięte, pokazywali kawałek startu, później jakieś tam teleturnieje, czy jakieś tam programy rolnicze, później znowu kawałek wyścigu, później...
Ale to była retransmisja? Retransmisja, tak? Czy to było na żywo, tylko puszczali po prostu fragmenty?
Tak. To był chyba...
Formuła 45, tylko że jeszcze przed wojną.
No tak.
Najciekawsze fragmenty po prostu wycinali te, wiesz, jak jeździli w kółko.
Ale to jeszcze Mieci co powiedział, że kiedyś puszczali, podczas na Nowy Rok puszczali Grand Prix Monaco. I myślał pół życia, że ten, że Grand Prix Monaco jest rozegrywany w Sylwestra.
Zamiast Dakaru.
Pasowałoby. A pamiętasz swojego ulubionego, pierwszego ulubionego kierowcę?
Tak, to był Prost. Prost tak dlatego... No, potem się zmieniło. Prost dlatego, że w tych książkach, artykułach Niny, pani Niny, to było jakoś tak właśnie ten początek lat 80., 83., kiedy przegrał tytuł z Piquetem w ostatnim wyścigu, gdzie Renault już było pewne tego, że będzie to mistrzostwo, już mieli tam koszulki podrukowane i tak dalej. Tak jak na fotelu w 2010, co Weber pytał, gdzie jest koszulka moja, ale jakoś no, nie było, bo zniszczyli albo nie przygotowali, w sumie nie wiem. Później przegrał tytuł z Laudą o pół punktu w 84 roku i tak jakoś mi się tego prosta szkoda zrobiło i w momencie, kiedy, to czytałem po kilku latach, tak, i w momencie, kiedy już oglądałem, no to był ten cały Senna, który tego prosta znowu lał i znowu mi się go zrobiło szkoda i jakoś tak
Pierwszy
wyszło.
Francuz. Także... Coś tam wygrał na szczęście.
No tak, tak.
Odbił sobie.
Bo wygrywał, no ale później tak, no jakby optyka w miarę poznawania realiów się troszkę zmieniła, jeżeli miałbym z tego duetu kogoś wybierać, no to zdecydowanie Senna.
To chyba podobnie jak tu pan obok w historii.
Nie, ja Prost forever. Nie no, no podobnie, no ja też na początku kibicowałem Prostowi, ale to bardziej z powodów przyziemnych, typu takich, że mój ojciec był fanem Senny, więc ja jakby byłem tym typem Senna, który musiał mieć swojego faworyta. Którym był Prost, no plus Prost, tak, mistrz świata trzykrotny i taka no, postać, która do mnie trochę bardziej trafiała. No ale teraz, jak jestem
jak zaczynałeś starszy, to trzykrotny.
I mądrzejszy. Tak, a powiedziałem cztero?
Nie, powiedziałeś trzy, jak zaczynałeś to trzykrotnie.
Tak, oczywiście, no bo potem w 93 roku zdobył czwarty tytuł, ale mówię, jak zaczynałem, tak. Dziękuję za tą klaryfikację, żeby...
Komentarze było, się grzeją.
Tak, żeby nie było, że tak, że nie wiem, że Prost ma tyle tytułów, co Vettel, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. No ale tam, mówię, jak dorosłem trochę i trochę lepiej poznałem, czym się zajmuję, to jakby no, zawsze bym wybrał Senna over Prost i to w zasadzie potencjalnie ponad absolutną większość kierowców, nie? Może dwóch bym wybrał przed Ayrtonem Senną, jeden z nich jest Polakiem, ale to już kwestia na inną rozmowę.
Przy okazji, korzystając tutaj z wywołanych gorących komentarzy, chciałem podziękować, ponieważ Mikołaj, mamy tu zawsze setki absolutnie komentarzy i staramy się zawsze odpowiadać na wszystkie, nie zawsze na wszystkie się da jednego dnia, bo tego jest sporo, a tam jest dużo ciekawych opinii.
Czekaj, sam coś dopiszę jeszcze, żebyśmy miał więcej roboty.
Właśnie, tak, koniecznie.
Ale coś obraźliwego byś dał, żeby wiesz, żeby... Chociaż Max z wielką klasą odpowiada na obraźliwe komenty, tak, które się zdarzają.
Hejterzy.
Uczy się ode mnie.
Tak, ale jeżeli bardzo ładnie napiszecie, to namówimy Mikołaja, żeby też wam coś tam podpisywał. I w ogóle mieliśmy dużo komentarzy, żeby Cię tu zaprosić, więc mamy nadzieję, że jesteście zadowoleni. A teraz, Czarku, chciałem powiedzieć, ponieważ były Twoje urodziny, to jest wiadomo ważny dzień w motorsporcie i też jeździliście sobie tak w kółko, jak w tych memach, te świnki, a wszyscy byli zapatrzeni, więc powiedz, jak wyszło tylko.
Wyszło super i chciałem podziękować generalnie za to spotkanie, bo mieliśmy no, raz, że turniej taki go-kartowy, paturnusowy na Bemowie, w którym była naprawdę całkiem spoko walka, no, dużo się działo, aczkolwiek mam jednego takiego patrona, czy widza, który po prostu no, zawsze jest na podium i tym razem wygrał. Bartosza, gratuluję.
Doważanie było?
No właśnie nie było doważania, ale słuchaj, od razu ciężarków nam zabrakło, wagi nie było. No nie, niestety bez doważania zrobiliśmy taki system, że były po 4 przejazdy, żeby była szansa, że każdemu się trafi chociaż raz dobry gokart. Mi się trafił raz względnie dobry na pierwszy przejazd, a potem miałem same trupy. Nie no, żartuję.
Bo osobami zorganizowali.
Tak, dokładnie. A to ciekawe, jak na organizatora...
Nie pogrzewali no piłeczek, wiesz, żeby wybierać.
Jak organizator powinien się o to inaczej zatroszczyć. A potem była impreza urodzinowa moja wieczorkiem i wszyscy jakby... Nie było żadnych skandali, wszyscy wyszli o własnych siłach, tym bardziej, że 11 zamykali. O 11.30, no bo zabrakło czasu, żeby było ten.
AM czy PM?
PM, czyli jeszcze było bardzo, bardzo grzecznie. Znaczy, było dość zabawnie i za to też bardzo dziękuję. I już zastanawiam się, czy to już jakby nie zakończyć tematu załadu w ogóle, przynajmniej na ten sezon. Ale no było kilka próśb, żeby koniecznie zrobić kolejne zawody, chociażby po to, żeby mógł się odegrać, albo że zrobiłem takie postępy od pierwszych zawodów, że tak. Więc myślę, że będziemy dalej
może
kontynuować.
Może z okazji Święta Wojska Polskiego na przykład zrobimy.
Czołgami.
To ja myślę, albo każdy będzie musiał przywieźć domową lufę, tak? Bo się ścigać. Z papieru.
Co by nie wypaliło, moim zdaniem.
Malkontenstwo zabija sztukę. Nasz wspólny przyjaciel tak mówi i właśnie to ci teraz odpowiem. Max Verstappen, wracamy i wracamy do Mikołaja. Max Verstappen i jego strata, która przed Hiszpanią było mówione, że jeżeli do Hiszpanii będzie miał 25 punktów straty do prowadzącego kierowcy, to będzie jeszcze ok. Helmut Marko tak chyba mówił na początku sezonu, gdy było wiadomo, że w Hiszpanii zostaną zmienione te skrzydła. No cóż, strata zwiększyła się znacząco, zwłaszcza przez ten incydent, przez który zdobył tylko jeden punkt, a nie 15 choćby. I pytanie, czy wierzysz jeszcze w ogóle w jego szanse w tym sezonie?
Znaczy, prosta arytmetyka i realia mówią, że raczej szanse są mizerne, ale Max to jest Max. Myślę, że gdyby zespół tutaj troszeczkę bardziej był skuteczny, on nawet nie tylko sam drugi samochód, ale ogólnie sama praca, która też mam wrażenie ostatnimi laty nawet zaczęła kuleć, sporo tam jednak kluczowych ludzi podchodziło, nie tylko takich ze świecznika, ale też osoby, które mają wpływ na taką bieżącą działalność zespołu, bieżącą pracę. I Max często mniej lub bardziej między wierszami też dawał do zrozumienia, że jak się nie zabierą do roboty, to zacznie być słabo. No i rzeczywiście zaczyna być słabo, no ale tak, Max to jest jedno, więc nie skreślamy. W McLarenie już mam wrażenie, że to zarządzanie kierowcami w każdej chwili może przynieść spektakularną katastrofę w pojedynczym wyścigu, co najmniej, co oczywiście już automatycznie da jakąś szansę, żeby trochę tych punktów nadrobić. Także okej, no McLaren cały czas ma potężną przewagę, jeżeli chodzi o tempo i o samochód. Potężną, jak na obecne realia Formuły 1, to nie jest 1,5 sekundy czy 2 sekundy, jak kiedyś McLaren za czasów Prosta i Senna, do czasy, do których niektórzy tak wzdychają, że wtedy to było ściganie, a teraz nie ma. Teraz nie ma defektów, nie ma tylu wypadków i takiej amatorki w stawce jak dawniej, więc to się dużo bardziej spłaszczyło i wyrównało. Natomiast pod względem takich rzeczy jak zarządzanie oponami wciąż tutaj rywale nie znaleźli sposobu, recepty na to, na tę tajemniczą wodę w kołach i te różne pogłoski. Ze znajomymi mechanikami z McLarena czasami żartuję przed startem, czy już zatankowaliście wodę do kół, no tak jeszcze nie. Także no tutaj ten sekret wciąż jest nieodkryty, wciąż daje im przewagę w gorących warunkach. Tutaj jesień może pewne zmiany ewentualnie przynieść, toro charakterystyce, która nie będzie do końca im sprzyjała, też dają jakąś na pewną nadzieję, parę takich loteryjnych weekendów może się jeszcze zdarzyć, także no ja pozostaję optymistą, chociaż z drugiej strony jest taka teoria, że kiedy McLaren już będzie miał przyklepane pewne mistrzostwo wśród konstruktorów, to rzeczywiście spuszczą wtedy ze smyczy swoich kierowców, tam już nie będzie jakichś szczególnych ustaleń i tak dalej, tylko że do tego momentu też obaj powinni mieć tę dużą przewagę nad Verstappenem. Jakieś tutaj jeszcze nadzieje i wlewasz otuchę w serca kibiców rządnych walki w tym sezonie, czy już tylko na pomarańczowo świat widzisz?
Wodę w opony Red Bulla. Szczerze nie. Znaczy myślę, że nie ma tej nadziei. Znaczy nie, to jest dopiero połowa sezonu, więc to też tak trochę...
Nawet jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Wcześnie Może nie powinienem się wypowiadać w tym tonie, ale patrząc na to już znowu czystą arytmetykę, no to wszystko wskazuje na to, że po mistrzostwie idzie Piastri, że będzie częściej wykorzystywał tego McLarena o te drobne części sekundy, żeby gromadzić jak najwięcej punktów, a no Verstappen, no, czeka go ciężka przeprawa, teraz będzie Kanada, moim zdaniem to nie będzie tor pod Red Bulla w ogóle. I no to wygląda już bardzo, bardzo słabo. To, że Max to Max oczywiście, ale no Red Bull, tak jak Mikołaj zaczął, no cofa się, tak? Cofa się, nie dość, że się cofa, to jeszcze do tyłu.
Najgorszy rodzaj cofania.
Tak, tak. I jeszcze robi to nie od dziś. Natomiast z tymi opadami McLarena to jest osobny, bardzo ciekawy wątek, dlatego że wszystko wskazuje na to, że ostatecznie to jest po prostu jakiś bardzo, bardzo no, mądry, trafiony projekt mechaniczny. I to Wolf to fajnie ujął, powiedział, że no mają samochód, który w Las Vegas oce za wszystkich, bo jest zimno, nie? I od tylu lat nie są w stanie uporać się z jakąś podstawową niby rzeczą, czyli puste dbanie o oponę. Mają bolid, w którym jest potencjał na wygrywanie wyścigów dominujących, tylko że musi być odpowiednia temperatura. I przypuszczam, że na tej samej zasadzie trochę McLaren poszedł, i to też to mówi, że prawdopodobnie sam McLaren nie wie do końca, dlaczego tak jest dokładnie, natomiast to po prostu złożyli
cieszą
taki
się,
pakiet.
Że po prostu tak jest.
Tak, tak, że tak to funkcjonuje.
Kiedyś z Red Bullem Toro Rosso w deszczu szybko jechali, tylko nie wiadomo dlaczego. Tak, tak. Dajesz oponę o nieco większej średnicy i nagle auto zaczyna pracować. Znaczy McLaren też ma ten duży komfort, że jakby ta przewaga, ta kompletność ich pakietu jest taka, że nawet jak coś idzie nie tak, to wciąż są w ścisłej czołówce.
Zdejmujesz skrzydła giętkie, tak?
I to nie było to jednak, to tak. Coś bardziej z tyłu, coś bardziej przy oponach. W sensie samego zarządzania ich temperaturą. Mówiliśmy o tym drugim kierowcy Red Bull, ale on jednak jest potrzebny, bo w sytuacji, w której będzie taka walka, będzie realna szansa na to, żeby samochód Red Bulla był w stanie walczyć z samochodem McLarena, to kierowca, który będzie w stanie odbierać punkty McLarenom, przedzielać ich co najmniej, no to byłby potężny atut w tej chwili.
Do szachować taktycznie, tak?
Dokładnie, być gdzieś tam, tworzyć jakieś zagrożenie, chociaż teraz w Barcelonie pięknie McLaren nie dał się złapać na przynętę na tę pierwszą próbę wykonania Maxa, już jakby skazali się wtedy na te trzy pit stopy po stronie Red Bulla, a McLarenie ani nie mrugnęli.
Nie przypomniały się stare dobre czasy, Schumachera na przykład, nie? Czyli czy, bo ja to od razu
sobie przypomniałem. Albo Francja, cztery pit stopy. Znaczy też łatwiej mieć McLarenie o tyle, że trudno im było przedzielić strategię u kierowców, którzy, no wiadomo, że ten o gorszej strategii końcowej będzie miał duże pretensje do zespołu, bo no obaj ze sobą walczą, więc tu jakby nie było. To są te niuanse.
To są te niuanse, proszę Państwa. To są te problemy też, które są mega ciekawe. Ja po cichu liczę, że im to jednak, nie dlatego, że im źle życzę, ale że jednak im się odbije czkawką ta strategia nie stawiania na jednego kierowcę i że będzie taki moment, a może na przykład właśnie w którymś momencie im to wybuchnie. I chociaż mówią ludzie na mieście, że Norris i Piastri, że tam jeszcze jest za mało tej wrogości niż między Hamiltonem a Rosbergiem.
Czekaj, czy my teraz narzekamy na brak poleceń zespołowych w Formule 1? Do czego to doszło? Mamy super walkę, mamy sytuację, w której tak naprawdę mimo wszystko, mimo tej przewagi Oscara i też chyba dość dużej przewagi mentalnej w tym momencie i takiego też troszkę efektu kulisznej, w sensie im lepiej mu będzie szło, tym on będzie bardziej pewny siebie i tym bardziej Norris będzie robił to, co czasami robi w kwalifikacjach, po których już nie jest w stanie się dźwignąć przy równych samochodach tak naprawdę i przy uczciwej strategii zespołu, no to jednak wciąż są takie weekendy jak właśnie to Monaco, do którego nawiązaliśmy i jest wciąż ta różnica na tyle niewielka, że w tym momencie postawienie na jednego lub drugiego nie byłoby takim jakby oczywistym zagraniem i na pewno by spowodowało więcej wewnętrznych i wizerunkowych szkód niż ogólnie w tej sytuacji pożytku, zwłaszcza, że tak jak mówimy, no tu nie ma zagrożenia tak naprawdę, bo tak. Red Bull jest tyłu z Maxem, Ferrari jest albo nie ma, mają dwa samochody albo półtora, Mercedes z Georgem w zasadzie tylko no też coś próbuje, ale też nie ma czystej szybkości i regularności przede wszystkim.
Jeszcze Czarku, przepraszam, bo chciałem tylko Ci przypomnieć, bo wiem, że chciałeś powiedzieć trochę o tych skrzydłach.
Nie, to już pomijmy. Znaczy mam tylko teorię taką, że jeszcze zobaczymy efekt skrzydeł tylko na trochę innych torach, raz, a dwa, a to okej, powiem o tym tylko jeszcze, może zapamiętam, przypomnijcie mi to, wrócimy. Być może jest tak, że efekt tych cięższych testów, bardziej restrykcyjnych, na uginanie skrzydeł, niewiele zmienił w ugięciu tych skrzydeł. Czekam, aż ktoś będzie robił nagrania znowu z tego, jak się te skrzydła zachowują, dlatego że z tego, co się dowiedziałem od osoby, która doskonale ogarnia te tematy, a przede wszystkim zna ludzi, którzy znają i tak dalej, to trik McLarena, znaczy Mercedesa, bo to Mercedes od tego zaczął, polega na tym, że robią szpary we wlocie do skrzydeł i one po prostu pod wpływem powietrza karbon się rozchodzi i przez to się robią bardziej giętkie, więc w tym momencie cały czas możesz operować trochę sztywniejszym materiałem, ale cały czas, kiedy to powietrze będzie wpadało, to ten materiał cały czas będzie się uginał, więc być może to jest po prostu kwestia tego.
Znaczy, no, ważne jest to, że to jest ta odwieczna walka pomiędzy projektem a twórcami przepisów i tymi, którzy próbują te przepisy egzekwować. Bardzo chciałem powiedzieć, że widziałem, jak te testy się odbywają, ale nie, bo zamykali drzwi od garażu na kwadrat i to skrzydło tam w środku było i było obciążane.
Może tam nic nie robili wcale, tylko siedział gość. 15,
no spokojnie.
Do góry.
Tylko, że no, to jest rzecz od zawsze tak naprawdę obecna. W F1 były kiedyś specjalne skrzydła zakładane do samochodów na ważenie, które 4 osoby podnosiły. Były samochody, które w alei serwisowej miały odpowiedni prześwit, wyjeżdżały na tor i prześwit automatycznie się gasił początek lat 80. Były samochody, gdzie było dozwolone uzupełnienie poziomu cieczy do chłodzenia hamulców po zakończeniu wyścigu. Samochód wyjeżdżał na tor, kierowca spuszczał wszystko od razu, całą wodę ze zbiorniczka był lżejszy, potem dolewali i wszystko było ok. I w tym przypadku też to musimy jakby, to musi jasno wybrzmieć. Tu nikt nie oszukuje. Te skrzydła są legalne, te samochody przechodzą testy, a to, że ktoś jest sprytniejszy, ma lepszą technologię albo potrafi coś wymyślić lepiej niż inny zespół, no to jest DNA Formuły 1.
Tak, o to chodzi. Nie?
A te testy są też jakby, zespół wie, jak one wyglądają, tak? Gdzie jest przykładany jaki ciężar, jaka masa, jaki nacisk i robią skrzydło, które w tych warunkach laboratoryjnych działa, a na torze w warunkach bojowych, gdzie mamy ponad tam tonę czy ileś docisku powietrza na samochód, nikt nie jest w stanie tego zweryfikować. Może mieć te nagrania z kółeczkami, okej, okay, ugina się bardziej. Jedyną ripostą może być znowu zaostrzenie tych testów, bo nie zrobisz testu na torze tak naprawdę. Nie zrobisz tego na podstawie ujęcia z kamery.
Chyba, że ktoś bardzo szybko biegał.
No to musiał być naprawdę bardzo, bardzo ktoś szybki.
Natomiast jeszcze odnosząc się do tej kwestii w McLarenie, znaczy oczywiście absolutnie mnie trochę dziwią słowa krytyki, aczkolwiek na przykład sam Robert Kubica, z którym też gadałem, on też od początku, już w zeszłym roku mówił, że przecież McLaren powinien o wiele wcześniej obstawić innego kierowcę. Natomiast no, mi się to bardzo podoba, że oni działają jakby w imię sportu, tym bardziej, że McLaren na pewno będzie mistrzem świata konstruktorów, chyba że, nie wiem, się okaże, że kradli swoje dane od Ferrari, w co wątpię bardzo, bo to chyba gorzej by im szło znacznie. Więc ten numer się nie powtórzy. I raczej nie będą mieli dyskwalifikacji z klasyfikacji konstruktorów, więc będą mistrzami świata konstruktorów. Niech pozwolą kierowcom walczyć. Trochę by była siara, gdyby nie kierowca McLaren zdobył ten tytuł, ale póki co...
Już się zdarzało, także są precedensy.
Piastri, też McLarenie. Piastri i Norris bardzo dobrze się ze sobą ścigają ostatecznie i też dobrze się ze sobą dogadują. Wydaje mi się, że też zaszła taka trochę zmiana pokoleniowa. To znowu mi się przypomina rozmowa taka z Robertem, kiedy zwróciłem uwagę, że kiedyś udało się określić kierowcę, ja przynajmniej tak miałem, kierowcę, który miał potencjał, nie do końca potem jak jeździć, tylko potem jak się zachowywał, po charakterze. I że w życiu bym nie powiedział po charakterze, że Norris będzie tak dobrym kierowcą, jakim jest, a jest bardzo dobrym kierowcą. Zmieniło się pokolenie i oni tak sobie lepiej zrzymują się, nie? Lepiej ze sobą żyją, więc mi się wydaje, że może dojść do tego, że nawet jak się tam gdzieś zdarzą, co jest całkiem niewykluczone, bo gdzie drwa robią, tak wióry lecą, to ostatecznie tam, nie wiem, przytulą się w następnym wyścigu i dalej będzie okej.
Okay. Jakoś się dogadają.
Tak, tak.
Wracamy do naszego gościa. Myślałeś, że to już koniec pytań, tylko do ciebie. Chociaż zahaczymy też o Czarka.
Dobrze.
Jak to się stało? Kim byłby Mikołaj Sokół, gdyby nie był dziennikarzem sportowym? Jak to się stało, że tym dziennikarzem zostałeś? Czy to było twoje marzenie? Czy byłeś w liceum, poszedłeś do Humana i myślałeś, ja będę dziennikarzem?
Nie, nie, nie. W liceum była klasa z rozszerzonym angielskim.
Okej, okay, to wciąż jest Rejtanie, spektrum.
W miarę blisko. Zaczęło się w sumie przypadkiem, takich planów jakby nie było. Do wspomnianego tygodnika Motor napisałem list do działu sportu po którymś tam bardzo ciekawym artykule na temat Formuły 1, gdzie pochwaliłem, podziękowałem, że tak tutaj dbają o to. On dość niszowy wtedy sport, to był 99 rok, miałem około 20 lat. Napisałem list, no widzisz, no wszystko jeszcze przed tobą. Napisałem list, wysłałem, zapomniałem o sprawie, wtedy jeszcze były domowe telefony i zadzwonili do mnie z tej redakcji, szef działu sportu, zaprosili na rozmowę, żeby pogadać. O, pierwszy rok studiów, to pan dokończy ten pierwszy rok studiów, potem pogadamy, pomyślimy co dalej, no i jakoś już się później potoczyło. Więc szczęście chyba duże w sumie, że robię to, co od dzieciaka mnie pasjonuje i kocham to robić, aczkolwiek no, chyba wszyscy wiemy, że czasami trudno jest z drugiej strony oddzielić robotę od życia prywatnego, jeżeli tak to wszystko się w jednym kółku kręci.
Ja to znam tę historię od strony też naczelnego motoru, Frankosia.
To było trochę później, bo tak? Później się ten, którym mnie wciągnął Bogusław Koperski, długoletni szef motoru, to jakby za jego kadencji był ten telefon i to zaproszenie. I niedługo potem zmieniła się jakby cała redakcja. Koperski, pan redaktor, odszedł na emeryturę i Piotrek wtedy przejął całe stery.
Tak, Frankowski.
Pozdrawiam serdecznie. Tam... Rozmowy kwalifikacyjne pamiętam do dziś.
Tak, mówi, że ściągnął Mikiego i zadał mi jakieś pytania, na które ja bym w życiu nie odpowiedział, bo to są rzeczy, na których nie mam pamięci. Bo odpowiedź brzmiała chyba Jim Clark czy coś takiego.
Nie, nie, nie.
Mówi, masz robotę.
To były dwa pytania. Na pierwsze pytanie odpowiedź była Matra i chodziło o samochód, którym Jackie Stewart zdobył pierwszy tytuł Mistrza Świata w 1969 roku, a drugie pytanie, nie pamiętam dokładnie czego dotyczyło, chodzi o Brambilla, który jak wygrał w Austrii w 1975 roku, to tak się ucieszył, że rozbił samochód po przejechaniu mety, to przerwany wyścig, połowa punktów itd.
Czy już wtedy miałeś łeb jak sklep do takich rzeczy po prostu?
No, dzieciaka czytałem, internetu za bardzo wtedy jeszcze nie było, więc trzeba było polegać na książkach. Na Mazowieckiej była taka fajna księgarnia, gdzie mieli zawsze za horrendalne ceny fajne książki F1. Na Ursynowie rodzinnym była taka księgarnia, gdzie z kolei czasopisma się pojawiały też za jakieś chore ceny z opóźnieniem tam miesięcznym F1 Racing czy F1 News, ale kogo to obchodziło, tak?
Na Polskę.
Przepustka do wielkiego świata.
No, Miki ma to do siebie, wiem prywatnie, że po pierwsze ma doskonałą pamięć, a po drugie czyta, był jakiś taki film Krótkie spięcie. I tam był ten numer 5, Robert, który czytał książki tak... No to on tak czytał.
A, tak? Czytasz tak? Ale po prostu jesteś taki, czy chodziłeś jeszcze na te takie, wiesz, kursy?
Nie, 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 nie chodziłem. Czasami też jest przekleństwo, bo człowiek chciałby tak posmakować książkę.
Literatury.
Siadasz na leżaku, 3 godziny na plaży, następna.
No, coś takiego.
A korzystając z okazji, ponieważ znacie się od lat, we dwóch, to proszę, jakie macie pierwsze wspomnienia ze sobą?
Nie, to nie można powiedzieć otwarcie, bo to...
To drugie w takim razie.
Chyba był taki okres, kiedy dużo kierowców, znaczy dużo, jak na Polskę dużo kierowców przyjeżdżało do Polski wyścigowych, tak, Formuły 1. Tak. Był Ralf Mocher, był Kimi Raikkonen.
Połączyła nas Kasia Kowalska.
Z Raikkonenem wtedy na sterówkę.
I Ayrton Senna i Kimi Raikkonen, tak. Więc...
Rozwiniecie? czy zostawimy to w sferze domysłów? Czy chodzi tylko o piosenkę, czy chodzi o panią też prywatnie?
Nie. Ja znaczy pamiętam, pierwszy raz się spotkaliśmy gdzieś na Starym Mieście, na rynku, na pewno była tam jakaś knajpa, znaczy nie wiem, czy dokładnie pierwszy raz, ale tam potem siedzieliśmy w knajpie, która była przy rynku. A okazją było to, że była jakaś nagrana piosenka dla Ayrtona Senny, Trybut, i Kasia Kowalska nagrała jedną z tych piosenek.
Okej.
I jeszcze Kimi Raikkonen przyjechał wtedy do Polski. I to było jakby...
Dokładnie.
To jest jakiś dziwny uniwers, gdzie Ayrton Senna, Kasia Kowalska i Kimi Raikkonen. No.
Tam się poznaliśmy, od razu zaiskrzyło, poszliśmy na spacer po Barbakanie. Nie no, może jest tak, to nie.
Z Raikkonena.
Natomiast ja Mikołaja jakby poznałem wcześniej jako autora, bo to też jest historia taka, że byłem młodym, gniewnym dziennikarzem uważającym się za tak świetnego i tak dalej. Jak to każdy młody dziennikarz ten. Lubiłem czytać jakieś tam, lubiłem. Patrzyłem na teksty, bo zawsze jak czytałem jakieś teksty gdzieś w innych miejscach o Formule 1, to zawsze można było się pośmiać. No i tak patrzę, o motor, tego wziąłem do ręki, pośmiałem się, otwieram, no i tak czytam, no kurde, no w zasadzie jest nic niezabawne, nie? Wszystko jest zgrubszone, ale to tak jak trzeba. I tak zapamiętałem, no bo ten Mikołaj, Sokół, szczególnie ten Sokół, nie tak, nie trudno zapamiętać, to jest moją pamięcią fatalną. I włapałem, że zaciekało mnie, że jest ktoś taki, kto jakby pisze w polskiej prasie o Formule 1 i ogarnia, o co chodzi. No i potem jak go poznałem na tym, to już wiedziałem, kto to jest.
No, zupełnym przypadkiem akurat tak się złożyło w uniwersum wyścigowym, że mniej więcej w tym samym okresie pewien doskonale znany kierowca zaczął wypływać na nieco szersze wody. No i też tak się złożyło, że mieliśmy obaj to szczęście, że dość blisko byliśmy całej tej historii i oglądaliśmy to wszystko z bliska w czasach, kiedy tak naprawdę niewiele
osób samochodami przez Europę. Pasowało.
No właśnie, nie było tanich lotów, trzeba jakoś się organizować. Pojechać samochodem, nie wiem, na Donington do Wielkiej Brytanii.
Była taka wyprawa.
Pamiętam, nie byliśmy aż tak hardkorowi, żeby pojechać na ten najdalszy wyścig w 2005 roku. To była Estoril pod Lizboną. I to był
tak, to pojechaliśmy samolotem, nie? Tak. No ale potem, Walencja... co się wydarzyło po Walencji, to też ja sobie powiedziałem, że więcej nie będę tak daleko jechał samochodem.
No tak, ale była Walencja, do Barcelony na pierwszy test Roberta też był samochód, ale wtedy chyba ty nie...
Ja chyba poleciałem samolotem wtedy.
Tak. No Bilbao też samochodem.
Wysłało mnie ktoś.
Bolą mnie plecy od samego myślenia o tych wyprawach.
Plus jeszcze nie było tak, że dojeżdżasz sobie spokojnie dwupasmówką do granicy.
A no właśnie, bo to jest jeszcze tak. Że
najpierw w trochę innym świecie, a później dopiero tak. Że nie było lotów, autostrad, niczego nie było.
A za to były granice.
Były tak, granice, były paszporty.
Banki niemieckie były.
Pamiętam z Nürburgringu z 2003 roku, jak wracałem akurat wtedy z Robertem i z jego ojcem, podwozili mnie do Polski i właśnie na granicy czesko-polskiej. Była kontrola i tam robot się tłumaczył, że a tutaj byłem na wyścigu, grałem, a samochód gdzie wyścigowy, a nagrody gdzie? Ja się pytam, co chcieli ocenić, nie? Także...
Historia. Ja pierwszy, w zasadzie, bo w ogóle ja mało jeździłem samochodem z rodzicami, albo w ogóle po Europie, a potem jak już zacząłem podróżować, no to już było Schengen i tak dalej, więc jak miałem, nie wiem, z 20 tam może 2 lata i trafiłem na granicę serbsko-węgierską i nagle przez 3 godziny tam stałem, byłem w grubym szoku, także bardzo współczuję.
Wiem, o co chodzi.
Tak, nie. To było fatalne i jeszcze to będę wracał do tej sytuacji, ale pamiętam, że straszliwie musiałem skorzystać z toalety, a jedyna toaleta, która była w tym pasie, na tym pasie ziemi niczyjej, można było płacić w euro, czyli waluty, której nie było ani na Węgrzech, ani w Serbii. Więc nie chcieli nas puścić, także taka sytuacja.
I jak sobie poradziłeś?
Wytrzymałem.
No widzisz, dało się.
O, tak, to wielki wyczyn. To teraz jeszcze, zanim przejdziemy do spraw merytorycznych, ostatnie pytanie prywatne, ponieważ widz, którego niestety nie pamiętam, Nika, ale mam nadzieję, że wciąż nas ogląda pomimo wielkiego zawodu, prosił nas, abyśmy pytali naszych gości o to, jakim samochodem jeżdżą i jaki jest ich samochód wymarzony, jeżeli jest taki. Więc proszę bardzo, samochód Mikołaja Sokoła oraz jego wymarzony samochód.
Jeżdżę Mazdą. Mhm. Taką normalną. Trójką. A samochód wymarzony? O rany.
Mazda 5.
Dobre pytanie. Nie, 6 była fajna, ale już jej nie produkują, więc trzeba coś innego będzie wymyślić w przyszłości. No tak, coś jeszcze spalinowego, bo jestem wierny tym oldschoolowym.
Ale jakiś supercar taki bardziej, czy raczej na przykład pick-up?
Nie mam, w pick-up raczej nie.
Ja cię widzę w pick-upie.
Tak?
W kapeluszu.
Tak?
Tak, to zimnym owciem jeszcze.
Tak, wiadomo.
No nie wiem. Nie, pick-up, nie mam jakichś takich marzeń super samochodowych. Samochód to samochód. Akurat tym, którym teraz jeżdżę, jeździ mi się, nam się rodzinnie świetnie, także naprawdę nie mam.
Żaden producent samochodów nie jest sponsorem tego odcinka.
Moim też nie. Tak. Moje prywatne auto.
Także zapraszamy. A Czarku, jaki jest twój wymarzony samochód? Bo zgaduję, ale więc nie powiem, ale myślę, że powiedziałbym.
Wiesz co, nie mam jakiegoś takiego. Mój wymarzony samochód to Honda Civic Type R FK8.
Biała perła malowanie.
Nie perła, tylko
numery.
Honda.
Z naklejką F1 Vlog na masce.
Ten, jak się nazywa ten kolor?
No, nie Pearl White jakiś?
Nie, to jest Winning, Championship White.
Championship,
dokładnie taki. Tak się akurat składa.
Przepraszam, Honda co kiedy wygrała? Nie mówię o motocyklach, tylko o samochodach.
Wygrali Grand Prix Węgier 2006.
Tak.
I od tej pory mogą nazywać swoje kolory.
W latach 60. jeszcze Monza i Meksyk, tak.
Dużo.
Faktycznie coś tam pamiętasz w latach 60.
Nie było te mistrzostwa, ale...
Ale fajny silnik mieli, jak były 1,5-litrowe silniki w F1 w latach 60. w pierwszej dekadzie, to sobie zrobili V12 o pojemności 1,5 litra. Tak, motocykle bardzo...
Jestem niestety tak bardzo... Opowiesz mi kiedyś więcej o tym, jak to było możliwe. Tak. Grand Prix Kanady 2025. Rozmawiamy w poniedziałek, 9 czerwca. Wy to oglądacie we wtorek, 10 czerwca. A w niedzielę, 8 czerwca, była rocznica jedynego polskiego zwycięstwa w Formule 1, jak dotąd. Oby nie ostatniego na zawsze w historii, ale póki co jeszcze przez parę lat, tak? Czyli zwycięstwo Roberta Kubicy w Grand Prix Kanady. I proszę bardzo, zaczniemy Mikołaj od ciebie, ponieważ historię Czarka, wybacz Czarku, ale słyszeliśmy już kilka razy, więc...
Mamy już dosyć, tak?
Nie. Już dobrze pamiętamy, ale może twoja historia pobudzi jeszcze jakieś wspomnienia Cezarego, które nie padły.
O rany, wspomnienia. Wiesz co, trudno się na to tak patrzy po latach przez pryzmat tego, o czym już oczywiście zdążyłeś wspomnieć. Mam wrażenie, że tak nie do końca wtedy na bieżąco zdołaliśmy wszyscy to jakby tak docenić, ucieszyć się z tego i tak dalej, bo Robert już wiedział, jak reszta tego sezonu będzie wyglądała, przynajmniej miał mocne przeczucie i też wiele razy to mówił, więc myślę, że nie ma sensu do tego wracać, natomiast nie wiem, jak dla innych, ale dla mnie osobiście, no to było kolejny krok i nie ostatni. I patrząc z tej perspektywy czasu, naprawdę można było to jakoś bardziej może docenić, przeżyć, co oczywiście niczego nie zmieniło generalnie, więc to mówię tylko w kontekście samego jakby wspomnienia. Wspomnień, no oczywiście ogromna euforia, radość i tak dalej. Świetnie to był pojechany wyścig, okej, możemy tu się spierać, że tam była kolizja słynna i tak dalej, że Nick Heidfeld przez lata chyba do tej pory powtarza, że przepuścił Roberta prawda jest gdzieś po środku, bo ani się jakoś super nie bronił, ani go nie puścił, tylko nie zdawał sobie, pewnie sprawy, nie zdawał sobie pewnie sprawy z tego, że Robert będzie w stanie zrobić tam przewagę na drugie tankowanie.
Osiem ogrożeń, czy
wracając
takiego.
Do tego, jak już zniknęła Toyota sprzed niego, to odkręcił temat, o którym już mówiliśmy, czyli te kwalifikacyjne okrążenia w wyścigu. Także myślę, że dużo bardziej się to smakuje z perspektywy czasu i wspominając niż wtedy na bieżąco, bo wtedy też jakoś tak była logistycznie to poukładane, że od razu na lotnisko, powrót i tak dalej, także dużo było tego pośpiechu. Mhm. Robert też na testy się spieszył wtedy, zdaje się, do Jerez, żeby sprawdzać elementy, które chyba nigdy w tym samochodzie się nie pojawiły ostatecznie.
A dawały duży zysk czasu, ale nie zostały wprowadzone z jakichś powodów dziwnych.
Także raczej takie mało spektakularne w sumie z tego wszystkiego wspomnienia. No super oczywiście historyczne wydarzenie, ale tak jak mówię, no, było wrażenie, że to po prostu etap zaliczony, jedziemy
no
dalej.
Tak, rozumiem. Wszyscy wiedzieli, że prędzej czy później to się wydarzy. I
pamiętam też, że to był ten sezon, kiedy się asfalt bardzo kruszył, co też jakby sprawia, że ten wyczyn Roberta był dodatkowo. No, o tym się zapomina, ale to był po prostu tam kawałki asfaltu oraz Hamilton mi prosto w oko rzucił, jak stałem na wyjściu pod ścianą mistrzów. Naprawdę dostałem pod oko.
A to.
Dobrze, że miałem okulary. No wiadomo, nigdy mnie nie lubił. Bo odpadały całe kawały, całe fragmenty.
Ten
była
nawrót
ta pozycja.
Cały rozkruszony tam brama, to jeszcze coś tam robili na tym torze, jakieś tam.
Po czymś takim wyścigu próć okrążenia kwalifikacyjne na pełnym ryzyku, gdzie masz zaraz obok toru masz ścianę, nie? Czyli jak coś ci nie wyda, to po prostu walisz ścianę, nie wjeżdżasz dwoma kłami na trawę, czy głęboko na tarkę, tylko no, to była naprawdę maestria, jeśli chodzi o to zwycięstwo. Dla mnie, ja teraz patrząc z perspektywy, to tym bardziej żałuję tych innych zwycięstw, które powinny być, a nie były, typu na przykład Grand Prix Monaco 2008, gdzie naprawdę, kurde, Hamiltonowi mega fart dopisał, czy Grand Prix Chin 2007, gdzie no Robert wygrałby wyścig najprawdopodobniej, gdyby nie awaria zaraz po tym, jak miał prowadzenie.
Już odkładając w ogóle na boczny tor cały schemat rozwoju po tym zwycięstwie w Kanadzie, gdzie samochód stał się z trzeciego, zespołowo mówiąc, czyli de facto piąty, szósty, spadli jeszcze za Renault, za Williamsa w okolice Toyoty i to, że tym samochodem jeszcze Robert był w stanie wyjeździć, nie wiem, podium w Japonii na przykład też jego świetny wyścig, to naprawdę potem pokazuje.
Bo podium w Japonii to jest bardzo ciekawe, bo po podium w Japonii, kiedy okazało się, że Robert jest ciągle w walce Mistrzostwa Świata, nagle nadszedł jakiś wyścig totalnego kryzysu i w Chinach zakwalifikował się wybitnie poniżej przeciętnej, jaka była w tym roku w BMW. Zupełnym przypadkiem no, okazało się, że nie mogli dojść do ładu w ogóle z samochodem. Coś się takiego zadziało, że no, nagle bardzo, bardzo zwolnili. Po Grand Prix Chin już nie było szans na Mistrzostwo Świata i znowu jakby było lepiej.
Pamiętam jedną z moich pierwszych takich rozmów z Czarkiem i o tym następnym sezonie w BMW, że jak ten samochód wyjechał na tor na testach przed sezonem, to po prostu wyglądał jak ciosany z jakiejś bali i powiedział, żebym sobie porównał bolidy. I faktycznie to już jest niebywałe, że widzisz dwa zdjęcia, ten sam rok, niby ta sama formuła technologiczna, a po prostu tamten wyglądał, jakby go robił ktoś. To Robert chyba mówił, nie? Że zobaczył ten bolid i się poczuł, jakbyśmy my nie zrozumieli jako jedyni przepisów technicznych.
Nie załapał, tak?
No, pamiętam, z pierwszych testów to było właśnie BMW i chyba akurat Toyota, która w tamtym sezonie oczywiście jak zwykle jakoś nie była super topowym zespołem, mimo że była jednym z trzech, które na początku dość dobrze się odnalazły w przepisach tych, co ich tak na pierwszy rzut oka nie było widać, czyli jeśli chodzi o dyfuzor. No, ale samo to przednie skrzydło, które w BMW było po prostu no, kwadratowe. Quadratisch praktisch gut, to jest ta reklama tych czekoladek Rickersport.
Jakby sprzed 30 lat stawili jakieś.
Tak, no także Kers miał być cudowną bronią, ale też jakoś nie wyszło.
A jedziesz w ogóle w tym teraz do Kanady?
Nie
jedziesz. A lubisz jeździć do Kanady? To się na wyścigi pytam.
Tak. Nie, to jest jeden z absolutnie najlepszych torów w ogóle. No, jeżeli ktoś ma możliwości i pyta, co polecać, jeżeli chodzi o takie dalsze, no to Montreal jest na pewno w tym gronie, razem z Melbourne i Singapurem. No Japonii za bardzo nie liczę, bo jakby trudno polecać całą otoczkę, aczkolwiek tor jest naprawdę niesamowity kulturowo sama przygoda też jest niesamowita, a Montreal ma w zasadzie wszystko. Jest ciekawe miasto, zwłaszcza jeżeli ktoś jest francuskojęzyczny, tam się błyskawicznie odnajdzie, mimo że Kanada to jednak tam jest to serce tam w Quebecu. No i sam to też absolutnie wyjątkowy, super wyzwanie, jeśli chodzi o precyzję w hamowaniu, o szukanie dystansu do barier na wyjściach, o wjeżdżenie się w weekend, bo zaczynamy zawsze na bardzo śliskim torze. Tor, który też lubi niespodzianki, z ciekawą fauną też dookoła, ciekawa okolica.
No właśnie, chciałem zapytać. Cezary Gutowski, a sprawa świszczy, tak.
Nigdy nie upolowałem żadnego świszcza, nigdy żadnego nie rozjechałem, choć jeździłem po torze w Montrealu dwa razy. Raz jechaliśmy razem nawet tym Voyagerem, to był Dodge Voyager, jeśli dobrze pamiętam, nas z całą ekipą Polsatu, bo jeszcze wtedy był mój krótki epizod w Polsacie, to był 2007 rok. Robiliśmy wtedy jakby inspekcję wizję lokalną miejsca, gdzie Robert miał ten słynny wypadek.
To było też jakby wstrząsające, przepraszam, że jeszcze się bije, ale odległość, jakby cały ten dystans od miejsca samego wypadku i uderzenia do miejsca, gdzie ten samochód wylądował i ślady po drodze na trawiastym poboczu i nawet później na samym asfalcie tej nawierzchni, naprawdę to pokazywało, jaka siła tam musiała być rozproszona w trakcie tego koziołkowania i same te bariery betonowe, takie separatory, które czasami jak jest remont autostrady czy coś, to podobne dość te elementy. I dwa albo trzy, w które to uderzenie poszło, po prostu widocznie jakby przesunięte, tak? Od samego uderzenia, które jeszcze poszło podłogą samochodu, jakby w czubki tych separatorów. Robert, z tego co pamiętam, mówił któregoś razu, że w ogóle myślał, że po drugiej stronie wylądował.
Tak, tak.
Nie,
tego samego dnia byliśmy w szpitalu Roberta i on powiedział, tak? Myśmy mu powiedzieli, że się odwrócimy.
Tak. No to też ciekawe przeżycie, jak tam sobie z tym kuśtykał po korytarzu i naprawdę był w super formie. No ale później wiemy, jak to się stało. No, w Stanach niedopuszczenie, bo wiadomo, jak to jest w Stanach. Wracając do samych świszczy.
Nigdy nie jadłem. Jadłem w katerze pieczonego wielbłąda, ale pieczonego świszcza nikt nie zaserwował. Ja Kanadę bardzo lubię, to jest mój ulubiony tor, ale był na długo zanim Robert zdobył Mistrzostwo Świata, był to mój ulubiony tor, dlatego że tam się zawsze dużo działo. W ogóle był bardzo interesujący, całościowo bardzo inny. No i no bardzo mi się, no najbardziej takie pierwsze wspomnienie, to nie wiem, czy to był 95 rok, jakieś słynne zdjęcie Wurca, jak bokiem leci w Benettonie, ale mi się chyba zdarzył.
To później, na pewno później, bo w piątym to nie było jeszcze Wurca, tak. W jeden, siódmy.
No tak, to musiał być dalej, bo to no, tym bardziej, szczególnie w Benettonie. Tak. No to tak,
7 albo 9.
Coś takiego.
Na dobra dyskusji załóżmy, że 9.
Tak, masz rację.
Sprawdziłeś szybko.
Więc no, zawsze mi się bardzo podobał, jak pojechałem, tym bardziej mi się spodobał, bo już sama okoliczność, że wjeżdżasz na sztuczną wyspę, przez inną wyspę, obok jest Luna Park, czy ta kula, tak, pozostałość po Expo.
Ten most jeszcze,
tak.
Taki metalowy, bardzo efektowny, także no, całe otoczenie to naprawdę super wygląda.
A tam rwąca rzeka, parkingi takie, że podjeżdżasz na takie wzgórze wzdłuż drogi, jak nie zaciągniesz ręcznego, to auto zjedzie do wody, do tego, do basenu, do toru takiego saneczkarskiego. Więc to zawsze robiło wrażenie.
Wieszczarskiego.
Powiedziałem sęczkowego.
Tak. Okay. No tak. Tu musimy naprostować.
Spoko.
Chociaż jak zamarznie i tak po płaskim psy zaprzęgniesz sanki, to... No i właśnie na tym basenie też te zawody były, co mechanicy budowali sobie tratwy i pływali. W tych starszych czasach jakoś to próbowało wskrzesić. Tak. Tam opony, jakieś palety i tak dalej. W sumie tam
teraz to by zrobili kierowcom jako social mediowy, wiesz, że muszą związać.
Parady.
Tak.
No i jedno z najwspanialszych miejsc na świecie, żeby stać jakiś dziś Formuła 1, czyli Ściana Mistrzów. Tak, tam po prostu nie wiem, czy jeszcze na można. Ostatni raz tam byłem w 2010 roku, ale no stoisz dokładnie na wyjściu ze Ściany Mistrzów. Tam jest podwyższone mniej więcej, tak jak jest wysokość murka, tam mniej więcej jest nasypana ziemia. No i oni tam walą po prostu, nie wiem, w tym punkcie z 220 czy coś takiego i w zależności od formuły i wszyscy z tego jadą na ciebie. Tak jeszcze jak były te V8-ki, to w ogóle absolutnie wstrząsające przeżycie.
Trudne warunki pracy wtedy były, mu strasznie uszy rozwiercał.
Teraz jest okej.
Ale z tymi miejscami też się zmienia. Pamiętasz kiedyś w Monako przy kawiarence Raskaz? Teraz już jest zagrodzone. W zasadzie jedyne tam, to już tylko tam, gdzie Adar przyłożył w treningu teraz tą barierkę na wyjściu z tunelu. Tam też możesz się stanąć blisko i w takiej sytuacji to by naprawdę było niezłe przeżycie, jak on się tam nie mieści.
No w tym, żeśmy się śmieli, że w Monako to w tym miejscu można by było sprzedać blachę kierowcy, nie? Gdyby się wychylił, tylko żeby
przy Raskaz.
Szydłem z nią zaraz potem.
Jeszcze a propos świszczy i wielbłąda. Opowiem to, że po pierwsze widziałem niedawno filmik, jak chyba na Imoli ktoś, jakaś pani nagrywa z zasiadki, nie mam pojęcia, który to był zakręt, i nagle wyskakuje królik. I ona krzyczy, o mi piacze che bello! I nagle słychać, i Leclerc, i siup! I ona, no!
O kurde!
I ten królik po prostu zniszczony na miliard elementów, jak karbon. A druga rzecz, przypomniałeś mi teraz, Czarek powiedział, że byłem na wielbłądzie w Katarze i on to powiedział 2 lata temu w podcaście. I powiedział, byłem na wielbłądzie i ja, niewinny człowiek, byłem przekonany, że on jeździł na tym wielbłądzie. Po czym rok później, przy następnym Grand Prix Kataru, sprecyzował, że żarł tego wielbłąda. I pamiętam, do tej pory mam traumę tego, jak się dowiedziałem i całe moje twoje wycieczki na wielbłądzie zostały zmiażdżone, jak jesz
po prostu niewinnego dromadera. Jeździłem kiedyś na wielbłądzie, ale nie jestem jakimś rajderem.
Nie naprawisz tego. Kanada to jest też taki kanadyjski kierowca Lance Stroll, wygadany bardzo, i jest szansa, że on nie pojedzie. A jeśli by nie pojechał i wy byście mieli wybrać, ja też powiem na koniec, kto miałby pojechać za niego, to kto by pojechał za niego? Bo to jeszcze nie jest potwierdzone, że on nie pojedzie albo pojedzie.
No nie, może pojechać. Wybieramy No, w miarę realistycznie.
W miarę, tak. Mick Schumacher nie.
Nie. Ja bym Bottasa spróbował.
Ach, demet, ja też. Proszę rozwinąć. Dlaczego Bottasa?
Chciałbyś go sprawdzić, zobaczyć, co on... Doświadczony jest w zasięgu. Mhm. Zdaje się, że tam są jakieś zapisy mercedesowe, które to umożliwiają. Także czemu nie? No, w puli mamy oficjalnych kierowców Astona, czyli Felipe Drugowicza, który nie ma żadnego doświadczenia w Formule 1. I Stoffa Lavandora, który doświadczenie ma, ale dość pokryte mchem i nie jakoś takie szczególnie wybitne, więc jak miał z tej trójki wybierać, to wybieram Valtteriego.
Jeszcze obaj jadą Le Mans, tak? I Van Dorn i ten. Van Dorn w Peugeotie, no tak. Drugowicz ma jechać w Cadillacu, co prawda się zdeklarował, że w Kanadzie pojedzie, ale Cadillac się nie deklarował.
50-50, ja się zgadzam, oni nie. Tak?
Nie chcesz dwa tygodnie przed Le Mans niecałe zmieniać składu, tak? Gdzie w dyscyplinie, gdzie stabilność składu jest jednym z kluczy do sukcesu. A Cadillac ma szansę w tym roku wygrać Le Mans.
Do czego jeszcze wrócimy?
W przód, tak. Nie, no dla mnie, nie pokłócimy się, bo dla mnie też Bottas jest absolutnie najlepszym wyborem, mimo że nigdy nie byłem, znaczy inaczej, od dłuższego czasu nie byłem wielkim fanem Bottasa, no to jednak jest to wymarzony kierowca rezerwowy. Jeżeli możesz tam kogoś wrzucić, co do którego będziesz miał największe szanse, że wsiadając do bolidu, którym nigdy nie jeździł, ogarnie temat i na takim też jak Kanada, który jest bardzo trudnym torem, no to musi być Bottas, nikt inny z obecnych.
To jest ten problem, że Hulkenberg jest etatowym, nie można jego wziąć, bo ten zawsze świetnie zastępował, nie?
No tak, to prawda. Masz rację.
Ja bym bardzo chciał po prostu zobaczyć, czy ten Bottas coś jeszcze w sobie ma. Ten Aston
nie jest... Wystarczająco, żeby dobrze w rezerwie pojechać, myślę.
No właśnie, wiecie, no byli tacy kierowcy, co pojechali jeden wyścig, dostali angaż w następnym sezonie, a zespół się nowy zbliża i jest tam jednym... Wyobraźcie sobie taki skład Bottas-Perez, ja wyobrażam sobie. Chciałbym to zobaczyć. Będziemy to komentować jeszcze. Jeszcze jeden wspomnień czar, bo w Kanadzie... No spojrzał, ale domyślam się, że i tak pamiętał, kto jeszcze wygrał swój pierwszy wyścig w Kanadzie ze stawki obecnej.
Ricardo, a z obecnej. Budsen też już nie jeździ. Nie. Lewis Hamilton.
Zgadza się. I czy myślisz, że jeszcze kiedyś wygra Grand Prix Kanady, czy to już jest zmierzch?
Kanady akurat.
No dobra.
Tak, czy w ogóle wygra wyścig?
Tak naprawdę chodzi mi o to, czy w ogóle jeszcze coś kiedyś wygra, czy to już jest schyłek Goata po prostu.
Jak widzisz ten jego...
Znaczy jest chyba,
problemy w Ferrari.
Jest chyba trudniej niż się spodziewałem. Zakładałem, że jednak aż tak to nie będzie wyglądało i wciąż jeszcze daje szansę, że coś z tego jeszcze wyjdzie. No, pamiętajmy o tym, że w zasadzie to był krok pod kątem kolejnego sezonu i zupełnie nowego samochodu, nowej koncepcji, co jak wiadomo, może jakby odpalić w dwie strony, może się sprawdzić lub nie. W tym roku też Ferrari postawiło na dość radykalną zmianę konstrukcyjną, jeśli chodzi o zawieszenie i też mam wrażenie, że sami się nie potrafią dogadać z tym samochodem. Nie brakuje takich opinii, że w zasadzie ani jeden, ani drugi kierowca nie potrafią zrobić z tej maszyny czegoś super użytecznego i idą w zupełnie różnych kierunkach pod jakby swoje preferencje z tymi samochodami, robiąc jeszcze większy bałagan w sytuacji, w której trzeba rozwiązać fundamentalny problem z samochodem, a tutaj ten chce to, ten chce tamto, przy czym w przypadku Lewisa jeszcze dochodzi cała ta klimatyzacja, te wszystkie bariery i tak dalej. Może to się wydawać...
Inżynier.
No, inżynier jak inżynier, tak. No, może się to wydawać jakby głupią wymówką, tak, ale jeżeli ktoś jeździł całe życie z silnikiem, z jednostką napędową z tej samej jakby stajni kategorii. W drugą stronę, Sainz wsiadł do Williamsa silnikiem Mercedesa i się pogubił przy jakichś tam trybach w Australii pod neutralizacją, tak? Co kosztowało wyścig naprawdę. A u Hamiltona te 12 lat w Mercedesie w takim samym otoczeniu albo w miarę stabilnym, to też jest facet, który mam wrażenie, nie jest taki, że go wsadzimy w dowolne środowisko i tam się od razu poczuje jak ryba w wodzie. Jest taki bardzo uczuciowo lubi mieć dookoła swoich ludzi, swój sztab i tak dalej.
Żeby mu pasowało wszystko.
Ściągnął Angelę z powrotem, żeby mieć troszkę więcej tego komfortu.
A tak, ja nie wiedziałem o tym. Tak.
Więc dla niego to jest trudna sytuacja i jakby sama adaptacja do zupełnie innego samochodu, to może się wydawać, okej, siedmiu kartę mistrz świata wygrał, tam sto ilość wyścigów, sto ilość pole position i tak dalej, ale wciąż to jest zupełnie inna para kaloszy, jeśli chodzi o samo jeżdżenie. Też w jednej z rozmów z Robertem w tym roku gadaliśmy i o debiutantach, i o tych, którzy pozmieniali zespoły. I Robert mówi, że paradoksalnie łatwiej jest, gdyby wsiadł debiutant do samochodu, szybciej się z nim oswoi, jakby z jego daną charakterystyką, niż gdyby przyciągać kierowcę z innego zespołu. Coś, co Robert też przeżył w Williamsie, bo jeżeli masz za sobą tyle lat jakby wgranych w system, jak jeżdżą samochody, gdzie tu się zmieniło absolutnie wszystko, dużo większa masa samochodów, zupełnie inny napęd, inna aerodynamika, wszystko inne, jeszcze do tego inny zespół i wsiada gość, który jedzie pierwszy sezon, jest jakby już po testach jeździł tymi samochodami i tak dalej, no to automatycznie łatwiej jest się czegoś nauczyć od nowa, niż oduczyć i nauczyć ponownie.
No i zniszczył
bagażu doświadczeń.
Zniszczył.
Jednym punktem.
Jednym punktem, ale zawsze. No dla mnie, patrzę na to z tej perspektywy, że mówisz, że tam zawsze jeździł z jednym silnikiem, mi się wydaje, że największe, najważniejsze to jedno, z czym zawsze jeździł, to były brytyjskie zespoły i to jest największy szok dla Hamiltona.
No, kultura pracy też jakby tu tak, nie no. Mówimy oczywiście o tych czystych narodowościach i tak dalej. Tak, wszystkie kary nie dla Brytyjczyków, to też jest zabawne. Bardzo często się to pojawia, ale jakoś jak ten, jak George dostaje kary, to nie widziałem tych memów, że wszystkie kary dla innych narodowości niż brytyjska. Ale ta kultura pracy to też jest ważna i Robert chociażby też takie tematy często poruszał, nawet w swoim kontekście, pracując z zespołami właśnie zbudowanymi według filozofii jakiejś tam konkretnej narodowości, to są inne style pracy, inne podejście, inna magia. No, na koniec danie wychodzi podobne, ale to, co się w kuchni dzieje, to już bywa różnie.
No, mi się wydaje, że to tutaj jest jeszcze bardziej jedna kwestia tego, że styl pracy Ferrari to nie jest styl pracy skutecznego zespołu wyścigowego od wielu, wielu lat.
A na koniec wyjdzie Fred Vasser i powie, jest drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów? Jest.
W sumie.
No, na razie jest. Hmm?
Na razie kiedy nic nie robisz, a i tak masz drugie miejsce, tak?
No tak, ale tam to jest jakby temat od lat niepoukładany i kiedy ci się wydaje, że zrobisz coś lepiej. No tak. Ten brak stabilności tak naprawdę i jakby brak decyzji, kto ma być tym sternikiem, który to wszystko poprowadzi. Mam wrażenie, że wciąż jakby nie ma... Pierwszy problem jest taki, że nie ma osób, które rzeczywiście nadają się do tej roboty, a jak już ktoś się trafi w miarę w pół przyzwoity, no to nie dają mu też czasu na to, żeby jakąś tam swoją koncepcję w tym wszystkim ogarnął. No.
Myślę, że to musiał być rewolucja Żanatoda, tylko i wyłącznie, czyli człowieka, który wchodzi z zewnątrz, z buta i mówi, będzie po mojemu.
A nie, że tam z góry, że tego nie może zwolnić. Tak, tego nie... Tak, Fredo tak, to tak. Mówi na samym początku, że tam pewną swobodę dostał i rzeczywiście widać było tego różnicę.
Fred to jest
jego decyzję. Wygadamy, no ale wiesz.
Dobry wujek.
Doświadczenia nie miał jakiegoś szczególnie dużego, ze wszystkim biegał do swojego kumpla po porady i po rozmowy do Toto, ale jak dostał stery w swoje ręce, no jakiś dramatu nie przyniósł, tak? Gorzej nie było. Pytanie, czy...
Chociaż zastanawialiśmy się ostatnio, czy jakby wystarczy. Gorzej jednak nie jest, ale...
Myślę, że na tym etapie jest trochę gorzej, nie? Myślę, cały czas uważam, że wielkim błędem było zwolnienie Binotto, nie? Że po prostu Binotto miał za dużo...
To jest ten człowiek, o którym mówię, że po prostu nie miał czasu i możliwości.
Tak, tak.
W sensie
tak.
Jakby nie miał carte blanche, jak to się mówi, żeby... Powprowadzać jakieś swoje zmiany, ostatecznie i tak nie miał czasu, bo go pogonili.
Tak, też nie miał po prostu za dużo na głowie, w sensie, że nie miał drugiej osoby.
Tak, technikę za zarządzanie
tak,
i tak dalej.
Tak, powinien dokładnie, to zarządzać zespołem,
wrócisz, tak.
A zamiast jeszcze się bawić w politykę i chodzić na spotkania i świecić oczami przed prasą, szczególnie włoską, to po prostu powinien się zająć prowadzeniem zespołu. A brakowało mu takiego tego, zakabrane.
Czyli wiesz, oni mieli sporo dobrych ludzi, tylko że jakby ich wszystkich połączyć, tak? Mauricia Rivabane wysyłać na spotkania do F1, żeby tam negocjował tak. I tak dalej. Mattia niech tu pilnuje działu technicznego, Freda wyślemy do mediów, coś powie fajnego.
Albo na imprezę.
Wszystko poskładane, tak? I jakoś to by działało, no ale po pierwsze brakuje takiej osoby, a po drugie też mam wrażenie, że ktoś bardzo trzeźwo myślący i mający dobrą posadę w innym zespole po prostu się w to nie wpakuje.
Nie wejdzie w to, nie?
Widziałem dzisiaj taki mock-up Christiana Hornera w czerwonym kombinezonie. No jakoś mu nie pasuje, lepiej mu w ciemnym.
A z Hamiltonem jeszcze, żeby skończyć, to się nie zdziwię się, jak się w przyszłym roku okaże, że Hamilton będzie sobie w blodę próbował strzec z Mercedesa, że jeszcze roku nie zaczekał, aczkolwiek mu się palił grunt pod nogami, tak? Bo Russell go po prostu jechał, tak?
Ale... Tempem tak, bo jednak tym ogarnięciem wyścigowym to jednak tam jeszcze... Tak. Dawał radę. Bardziej, nie wiem, czy bardziej dawał radę Lewis, czy mniej dawał radę George. Generalnie jeśli chodzi o to zestawienie. Na Mercedes wiadomo, no, wygląda na to, że jest najlepiej przygotowany silnikowo, a to będzie ważne w przyszłym sezonie.
Kluczowe wręcz.
O co wtedy z Antonellim i tak dalej. Tak to im się zwolniło miejsce.
Mówiłem siebie jeździł wtedy. A, nie, że do Mercedes tego nie wezmą znowu u Hamiltona, no co ty, już tam wiesz.
Ale nie, że gdyby został, tak?
Tak, mówię, że gdyby został, no to, ale z kolei, ale to co z Sainzem? To jest duża lawina.
No zostałby Ferrari i miałby się dobrze.
No w sumie tak, momencik, bo skoro Hamilton zostaje, to mamy miejsce w Ferrari, racja. I Sainz też chyba byłby bardziej zadowolony.
A to jest kierowca troszkę niedoceniany, mam wrażenie, jeśli chodzi o możliwości. Okej, no nie jest to szybkość Leclerca i talent, ale potrafi myśleć, co czasami jest przeszkodą niestety w tym sporcie.
Troszkę niedoceniany przez wszystkich oprócz siebie, przez którego jest przeceniany.
Każdy tam wychodzi po to, żeby grać pod siebie i... Zawsze jak znajdziesz dobrą narrację, to co szkodzi ją wykorzystać, nie?
No to prawda.
To jest kwestia zbudowania swojego wizerunku, odnalezienia się w tym politycznie i tak dalej. Wychodzi, przeprasza i mówi, że to znowu nie dałem rady, to daleko nie dojedziesz, nie?
Nasze typy na Grand Prix Kanady, czyli podium. Pierwsze, drugie, Jezu. Trzecie miejsce. Mamy widza, który...
Mogę w sobotę zadzwonić?
W niedzielę.
O, to jeszcze
o 19.
O 19 to jeszcze nie.
Nie, zaraz. A, bo to, przepraszam, o 20. No to, no dobra, o 19 czasu kanadyjskiego. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Potem będziemy Cię oczywiście rozliczać i śmiać się albo klaskać. Więc
kląskać.
Tak, tak. Ja mogę zacząć. Moim zdaniem w Kanadzie będzie takie podium. Oscar Piastri, Max Verstappen, nie. Oscar Piastri, Charles Leclerc, Max Verstappen.
Oscar Piastri, Lando Norris, tego Leclerca chciałem też dać go na trzecim, ale to tak.
Nie, ja go dałem na drugim.
A, na drugim.
Tak,
a,
ja na drugim
Verstappen. No to okej, no to Leclerc trzeci w takim razie.
To jak wydaliście obaj Piastriego na pierwszym, tak?
Tak.
A.
To dam Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri.
Czyli pewnie wygra Verstappen.
Stabilnie bez Hulkenberga.
Tak, tak.
Tym razem.
My God, gdyby kiedyś ktoś obstawił Hulkenberga, jak raton by był na tym podium, to są jakieś dodatkowe 1000 punktów.
I... A takie punkty są?
Tak, tak, tak. Mamy widza, jeszcze nie wiemy,
okay.
Ale mamy widza, który nam to wszystko liczy. Tam jest taki system, że potrzebowałem dwóch odcinków, żeby mi to wytłumaczył. Tam jest system punktacji karnej za złe odpowiedzi. Super. Tak,
jak liczenie BOP w
Endurance. Tak, 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 mniej więcej. Powinniśmy właśnie dostać dodatkowe punkty. Na koniec jeszcze Le Mans, Le Mans oczywiście, 2025. Jesteśmy po, to się nazywa trening, to co było? Pierwszy trening? Tak, to jest ciekawe. Trening tydzień przed wyścigiem.
No, jak w tych legendach, w Indii też się dość długo jeździ, zanim się wstąpi do akcji.
Wyścig, wyścig 24-godzinny, punktowany dwukrotnie, czyli dwa razy więcej punktów się dostaje za każde miejsce niż w zwykłym wyścigu. Łek.
Kiedyś we Fiedle.
Tak,
to jest szczęście.
W 24-godzinnym wyścigu F1?
Nie, podwójna punktacja w Abu Zabi w 2014.
Było coś takiego, faktycznie, tak, to był pomysł. No tak, tak, pamiętam, rozmawialiśmy o tym. No i co, z ważnych informacji na głównym plakacie reklamującym największy jest Robert Kubica. Valentino Rossi jest chyba drugi największy na tej grafice, nie wiem czy widzieliście.
Lecą legendami, widziałem.
No i pierwszy trening, w pierwszym treningu najszybszy również Robert Kubica, załoga numer 83, proszę.
A który to jest odcinek? 83, prawda?
Chyba wszystko nie ma przypadków, są tylko znaki.
Naprawdę? Możemy się rozejść. No bo mówiłeś na początku, ja sobie zapamiętałem.
Tak, tak, tak. No, kurde, ale faktycznie pamięć. Boże, żeby to był znak, że w końcu się uda. Jakieś nadzieje, jakieś typy, panowie? Czarek już wspominał, że Cadillac ma być mocny. No w tym sezonie Ferrari póki co to po prostu odstawia wszystkich na bok. Pytanie, jest to słynne właśnie BOP.
Póki co, a później przychodzi ten jeden najważniejszy.
Exactly.
Wiesz co, no fajne w tym wszystkim jest to, podobnie jak w tym sezonie też w Formule 1, że tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że wygra Toyota Le Mans, prawda? Jak no to było kilka lat temu i Fernando Alonso mogąc się pochwalić tytułem Mistrza Świata wygranym Le Mans w stawce dwóch samochodów tak naprawdę. Także...
Tej samej marki tak naprawdę.
Tak, także czasy się na szczęście trochę zmieniły i to jest fantastyczne i myślę też niedoceniane i niedostrzegane chyba często, że tam jest naprawdę stawka i kierowców potężnych o ogromnym talencie z życiorysami, czy to z F1, czy z innych ważnych serii, czy budujących swoją karierę i sławę właśnie w wyścigach długodystansowych, plus cała masa producentów. Tym też musimy się cieszyć póki są, bo zawsze jest tak, że ktoś musi być ostatni albo przedostatni i mu się wtedy program kończy jakoś dziwnym trafem, bo nie wygrywa, więc cieszmy się tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy Porsche i Toyota zawsze mocniej i trudno ich skreślać. Cadillac, który zawsze jest szybki, przynajmniej w tempie kwalifikacyjnym w wyścigach różnie z tym było, no i Ferrari, który tak jak mówisz, na ten sezon rozpoczęło istną petardą, trzy samochody, dwa czerwone, jedno żółte, trzy karty, stolik mamy, możemy obstawiać. Ja się nie podejmuję.
Nie, szaleństwem jest obstawiać, kto wygra Le Mans, szczególnie w takim roku. Tym bardziej, że nie wiemy do końca, kogo tak naprawdę na co stać. Znaczy na przykład w pierwszym wyścigu Cadillac pokazał bardzo dobre tempo, a potem nagle jakoś tak przycichło, nie? To tempo zniknęło i istnieje podejrzenie, że się pojawi znowu. I to będzie właśnie w Le Mans. Porsche też jakoś no, niespodziewanie słabo sobie radziło, biorąc pod uwagę oczekiwania i też jest właśnie podejrzenie, że w Le Mans okaże się, że jednak jakoś się pozbierali i przyspieszą. Ja na to patrzę z perspektywy oczywiście Roberta, tak, no bo to jest taka załoga, której ja przynajmniej będę najbardziej kibicował, jakie ma szanse wygrania i patrząc na pierwsze trzy wyścigi sezonu, smutny wniosek jest taki, że im słabiej będzie sobie radziło całe Ferrari względem innych, czyli jeżeli nie będzie miało pozycji dominującej, tak jak miało od 2 lat w Le Mans i generalnie w tym sezonie, no to im będzie trudniej Ferrari, tym będzie łatwiej wygrać Robertowi, zakładając, że samochód dojedzie jeszcze, bo moim zdaniem jest to załoga najbardziej ogarnięta. Zarówno wszyscy trzej kierowcy mają bardzo dobre tempo, chociaż Ifei ostatnio coś tam... Phil jest miłą niespodzianką, Ifei tak jakoś trochę gorzej sobie radzi ostatnimi czasy, no ale jednak dojeżdża, tak, dowozi. Co prawda rozwalił Porsche 2 lata temu, ale miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Natomiast no, też popełniał najmniej błędów, szczególnie kiedy Robert nie siedzi w samochodzie, tylko siedzi w centrum zarządzania, to jakby raczej nie robią głupich rzeczy takich operacyjnie, tylko wręcz przeciwnie właśnie, więc mają tą przewagę, że w załodze, w której Robert ma jakiś wpływ, jeżeli go słuchają, to no, rzecz kluczowa w Le Mans, tak? Nie tracą czasu. Natomiast podczas gdy inne załogi, inni kierowcy z Ferrari popełniają te błędy i tracą ten czas. Więc jeżeli nie będzie miał Ferrari aż takiej przewagi prędkości, że to potem odrobili, bo wyścig jest długi, tylko to będą jakieś błędy, które będą kosztowne, no to w tym momencie będzie największa szansa na podium dla naszej załogi.
Już wszystko jasne?
Tak. Łek jest bardzo ciekawy. Myślę, że od zeszłego roku co najmniej, ale Le Mans, no cóż, to jest taki frazes, ale rządzi się swoimi prawami i dopóki nie skończą się ścigać, to nic nie mówię, bo już naprawdę było wiele zawodów. Zanim jeszcze podziękujemy Ci, Mikołaj, to jeszcze krótka promka od współprowadzącego podcastu. Czyli Cezary i wyjazd.
A tak, tak. Robimy wyjazd do Kataru. Robiliśmy w Bahrajnie. Do Bahrajnu w pierwszym... na wielbłąda, tak. Na początku sezonu. Teraz robimy na tej samej zasadzie do Kataru. Informacja będzie podpięta w opisie. Ja po pierwszym vlogu, którego polecam zresztą, dużo pytań dostaliśmy, więc jak ktoś chce pojechać, to radzę się zainteresować, bo będzie fajny wyjazd i tyle, będzie. Zapraszam serdecznie.
Jak cię nie wyślą z telewizji, to zawsze możesz się podczepić. Coś ci opowie, pokażę. Dziękujemy.
Jak nie wysyłają, to komentuję akurat Wilewem, także.
Ach, zapracowany, tak. No dobra, co zrobić?
Rekreacyjnie to nie.
Dziękujemy ci bardzo, Mikołaj. To
Dzięki
była
również,
czysta przyjemność ta rozmowa. I co? Ja sam mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadniesz na jakiś odcinek. Zweryfikujemy wtedy, czy te 83 było szczęśliwe.
Tak, te wszystkie typowania i tak dalej. To
tak.
Zobaczymy, jak wyjdą typowania,
a to wtedy
tak się będziemy dogadywać.
Dobrze.
Dzięki panowie.
Dziękujemy bardzo.
A wam życzymy super udanego wyścigu i co? I do usłyszenia już niedługo.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Thank you.